Hello. Čekaj, što Słyszysz mnie? Bo ja cię nie słyszę. Ty mnie słyszysz? Czytam z twoich ust. Czekaj. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wiesz co, ja cię nie słyszę. Tam na dole, w tym programie, masz do wyboru, przy tym mikrofoniku w lewym dolnym rogu, masz do wyboru taką strzałką w górę różne mikrofony. No. Powiedz coś.
Ja ciebie słyszę cały.
O, teraz cię słyszę.
Aha, to może być bez słuchawek, jak mnie słyszę, tak?
Tak, spokojnie, może być bez słuchawek.
No dobrze, bo wiesz co, widocznie mi coś przyblokowało.
A jesteś teraz z tych słuchawek, czy z... Nie wiem, czy nie lepiej będzie z laptopa...
Z laptopa.
To jest z laptopa teraz?
Tak.
Aha, z mikrofonu w laptopie. No dobra, spoko. Ładny tło masz.
Przeniosłam się, żeby mi dzieci... To zamknę sobie jeszcze jedno okno, bo po prostu dzieci na boisku mi hałasują.
Spoko, spoko.
A twoje dzieci wygonione na zewnątrz? Czy śpią?
Wiesz co, Róża ogląda bajkę, a Józio się usypia właśnie. Tak, bo tam nie spał dzisiaj za dobrze cały dzień. Ja to w ogóle przyszedłem przed sekundą.
Zostawiłam komputer, bo później stwierdziłam, że jak się nie połączę, nie ściągnę czegoś.
Nie, no pewnie, dobrze.
Wiesz.
Nie spodziewałem się dzisiaj tłumów.
Taka ładna pogoda, siedzieć no. Pompie.
Dokładnie.
Jak tam twoje biuro?
Dobrze. No właśnie przenoszę od jutra biuro do Plewk na kolejny półtora tygodnia. No.
Kolejny ten miejsce.
Tak, zobaczymy.
Dobrze. A bo to jutro idzie.
Tak.
Ale jak tam się zadomowiłeś w swoim biurze?
Zadomowiłem się. Przy czym jeszcze mam, nie mam mebli, nie mam rzeczy. Więc jest straszny pogłos.
Zrób parapetówę, poproś o dywan albo wygodzinę.
Właśnie.
No, wiesz, szampana.
W sumie. Nie, że coś tam popsują, ja to... Za stan każdego tego, każdy spisany kontakt, wszystko. Stan bardzo dobry wszystkiego. Podłoga, deska berlinecka, tam boję się kogoś zapraszać. Jeszcze.
No, bez przesady.
Ty jak tam? Słyszałem, że już mieszkanie jakieś.
Tak, mamy jakieś, no wpłaciliśmy kaucję za nie, więc mamy, nie?
A.
Wynajęte.
Wynajęte, no tak. Tak.
Ale nic nie mam spakowane. W ogóle jestem na etapie pakowania nas do jastarni, a przy okazji odkładania pewnych rzeczy na przeprowadzkę, ale tak naprawdę wszystko zostaje tutaj. Więc będę się przeprowadzać chyba przez najbliższy rok. Albo minimalizuję swoje rzeczy do takiego, wiesz, minimum.
No, albo jakoś duży furgon, wszystko wrzucić.
Ale wiesz, ja nie mam gdzie tego przewozić, bo my mamy te mieszkanie malutkie. No to wiesz, te rzeczy mi się tam nie pomieszczą, tylko mi zagracą. A potem jak znajdziemy docelowe mieszkanie, no to wtedy będę, wiesz, przewozić. A jeśli będzie mieszkanie już do remontu, to w ogóle.
Dokładnie. Jeszcze tutaj. żeby ludzie wbijali.
Wbijali. Coś mi się zdaje, że temat RODO to jeszcze przez kolejne lat będzie aktywny.
Tak, o, Mateusz się tutaj podłączył.
Dobrze, dobrze.
Cześć Mateusz.
Im nas więcej, tym weselej.
No, nie, no spokojnie jeszcze do siódmej poczekamy z tematami. No bo w sumie, o, Mateusz sobie poszedł. Odłączył się, zobaczył, że...
Coś baba się...
Czekaj. Nie, no wiadomo, jeszcze jest parę minut. Także my się zbieramy i jedziemy jutro rano. Z samego rana, żeby ominąć, co się będzie działo po południu, bo to się będzie działo, podejrzewam.
No, Łukasz jutro będzie jechał z Warszawy.
Z Warszawy?
Tak, bo on akurat teraz zajechał tutaj, aha, bo ma w Pruszkowie spotkanie. A jego koleżanka zmarła i tak wiesz. Ja mam pogrzeb, ja idę na ten pogrzeb, on dzisiaj pojechał na ten. 35 lat.
A co się stało?
No, rak.
Masakra.
No, masakra. Życie. Można sobie coś planować, wiesz. O, ktoś jest.
No. Dokładnie. O, teraz się Anatol podłączył. Pierwszy zawodnik.
Na start.
Cześć.
Cześć, cześć, cześć. Padajcie. Co tam, Anatol, słychać? Nie widać cię.
Powolutku, lekko nie jest.
Cześć, cześć.
Cześć.
Cześć, cześć.
Czemu lekko nie jest?
A to opisywałem, miałem przejść trochę z księgową, nie wiem, Bogusz chyba tam zna historię.
Tak, a i co? Jak tam wygląda sprawa? Coś się zruszyło?
Wiesz co, poczekaj, o, jestem, okej. Okay. Znaczy jeszcze drugą opinię miałem taką, że to normalnie, że można księgować normalnie po prostu. Tak, w momencie, jak dostajesz fakturę odpadną, to możesz ją zaksięgować i tyle. Także chyba troszeczkę wygląda na to, moja księgowa bardzo sekwencyjnie do tego podchodzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No właśnie, no właśnie, no właśnie. Dobra, poczekamy jeszcze sekundkę. Musimy sobie tak ogólnie pogadać. Jak tam w ogóle grupa twoja?
Moja? Wiesz no. Co? Powolutku. Na razie, że tak powiem, jakoś tam mocno w nią nie inwestuję czasu.
Już setka ludzi jest, nie?
Tak, o setki jest. Tak, tak, tak. Także no będę działał mocniej. Na razie jeszcze tam jakąś nową wersję dopracowuję, jakąś betę tam wypuszczam i tak wiesz, ja to tak zrywam i trochę nowa wersja, trochę marketingu, trochę jakieś tak wiesz. No niestety ciężko tutaj w jedną osobę ogarnąć wszystko.
Wiadomo. Wiadomo, to jest taka walka właśnie na początku.
Trzeba się spionować na początku, na starcie, zanim cokolwiek zaczynamy.
No dokładnie, także lekko nie jest.
Bo Anatol robi taką aplikację do finansów osobistych, do generalnie budżetowania, do budżetu domowego i tak dalej. Więc niby wszyscy potrzebują, wszyscy mogą skorzystać, a z drugiej strony... Ciężko, żeby wybrać tych klientów no, idealnych.
Target jest ciężki, bo to jest target dla ludzi oszczędnych i, że tak powiem, namówić takie osoby, żeby płaciły za aplikację, to lekko nie jest, bo wszyscy szukają darmowych aplikacji, nie? Także to jest paradoks.
Dokładnie, zasada pierwsza oszczędzania, znaleźć darmową aplikację do budżetu.
No, dokładnie, dokładnie. Tak.
No, ja ci mówię, budżetowanie B2B. Kilka modułów. 599 zł miesięcznie i jeden klient ci zamiata to, co masz teraz z abonamentu.
No to prawda, to prawda.
Niestety.
Jest takim związaniem.
No, tak to jest. B2B po prostu ma większe budżety.
Sama też wiem, że jeżeli sprzedaje się usługę osobom fizycznym, to najlepiej za darmo.
Tak. No, No właśnie.
Mówię,
no
sprzedaję, bo to jeszcze ci ludzie myślą, że właśnie tak.
No, dobra, mamy już po siódmej parę minut, także możemy zacząć. Nie wiem, czy jest sens się przedstawiać, bo Aśkę znacie z kursu. Oglądaliście w ogóle trochę tego modułu prawnego? Paki?
Ja jeszcze nie dotarłem, przyznaję się.
Ja też jeszcze nie dotarłem.
No to fajnie. Jestem szczęśliwy.
Ale na pewno dotrzemy, także wszystko przed nami.
Ostatnio obliczyliśmy z asystentką, ile godzin wyszło i okazało się, że jest około 14 godzin wideo samego, więc faktycznie...
Trochę czasu trzeba poświęcić na to.
Tak, można się przebijać przez to, szczególnie jak się robi jeszcze milion innych rzeczy obok.
Dokładnie, pracuje się na etacie, po etacie rozwija się coś własnego, jeszcze czas na kurs, no.
No.
I to trzeba odpocząć.
Jeszcze właśnie.
Tak. Dobrze, ja w pociągu nadrabiam, jak do pracy jadę, to w pociągu oglądam.
To jest świetna opcja.
No, dokładnie.
I może ja odpowiem najpierw na te pytania, które dzisiaj padły.
Wiesz co, bo chyba nie ma, bo tam Dawid zadawał pytanie.
Ale sobie pewnie odsłucha później.
Wiesz co, nie, myślę, że on się podłączy. O, już się podłącza, bo wiesz, bo to 6:45 to wiesz, kwadrans studencki, o, już tam chłopaki się podłączają.
Tak, skoro tak.
Kwadrans studencki, no możesz się przedstawić, jak chłopaki nie oglądali tego modułu prawnego, to powiedz jakieś tam parę słów o sobie.
Ja mam na imię Asia, zajmuję się prawem i tak trochę od sasa do lasa, bo zajmuję się różnymi zagadnieniami prawnymi. Głównie w obszarze działałam prawa konsumenckiego, czyli byłam po tej drugiej stronie i pozywałam takich przedsiębiorców, czasami jak wy, którzy konsumentów tam chcieli czasami wyzyskiwać.
Zachęcasz na razie?
Bo generalnie każdy konsument, który do mnie przychodził, to był pokrzywdzony mocno. Potem się okazywało, że każdy z tych problemów miał dwa dna. Potem się zajęłam trochę, przyszłam na tą drugą stronę mocy i zaczęłam doradzać przedsiębiorcom, więc trochę znam problemy jednej strony i drugiej, próbuję to równoważyć. Od pewnego czasu temat RODO jest mi też szczególnie bliski, bo okazuje się, że w każdej branży, w każdym jakimś tam aspekcie działalności pojawia się i bywa nie lada zagadką dla wszystkich. Tworzę umowy i rozwiązuję takie sytuacje, które problemy palące czasami, tworzę regulaminy. A mniej więcej w pracy prawnika na co dzień jest tego naprawdę dużo i u nas jeszcze w Polsce nie mamy takiej popularnej systematyzacji podziału gałęzi, więc czasami trzeba sięgać tam do różnych ustaw i działam na tyle, ile mogę, próbuję. Także w obszarze raczej tutaj takich relacji, usług świadczonych drogą elektroniczną, czy też w zbliżonym stopniu, to tutaj mam pewne takie doświadczenie. No i mam nadzieję, że mogę jakoś pomóc, podzielić się tą wiedzą. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało. Także...
No, dobra, super. Wiesz, wszystko to, czego my nie wiemy i w ogóle w sumie chyba nie chcemy wiedzieć też często. No,
czasami wiesz, sama nie wiem, czy to wszystko, co gdzieś tam w głowie mam, co czytam, to za 5 minut się nie zmieni, więc...
No właśnie.
Wierzcie mi, że to nie jest tak prosto. To są interpretacje, znajdzie się kilku myślicieli, którzy myślą zupełnie inaczej niż ty i to się może wszystko zmieniać na przestrzeni nocy.
Tak, tak. To ja dzisiaj byłem na spotkaniu i właśnie tam mieli taki formularz zgody RODO, duża firma i był jeden prawnik, który to opracował, przyszedł drugi prawnik, teraz się zmienił i ten mówi, że to jest w ogóle do wyrzucenia, w ogóle to się nie nadaje, to co tamten zrobił i robią nowo i wszyscy się zmieniają.
No niestety to takie krytykowanie też w branży to też nie jest fajne.
Tak, tak.
No to z programistami jest tak samo, jak się ogląda czyjś kod, to się mówi, co to za baran to pisał, tak? Łatwo jest krytykować zawsze tam.
No dobra, to
sprawdza, prawda? Niż...
No dokładnie. Szczególnie jak ta osoba już nie pracuje, to łatwo po kimś pojechać.
Tak, tak. No to pewnie, wiecie, że jak jakieś takie wielkie, większe firmy, to mają grupę tych osób i one się konsultują, ten cały dział prawny się tam konsultuje i
No, po prostu są podzieleni na sektory. Jeden zajmuje się do, drugi jakimś prawem autorskim, trzeci czymś innym. No i tak to wygląda, a te wszystkie materie gdzieś tam was dotyczą po drodze. Zresztą ty, Bogusz, przeszedłeś już jakiś czas tej drogi i widzisz, że to co chwilę coś wyskakuje. A to licencja, a to jakieś tam właśnie kolejne rzeczy, które się pojawiają. Poufności, RODO i tak dalej.
Nowa kara była teraz. Nie wiem, czy chyba druga.
Tak, jeśli chodzi o sędziów?
Tak, tak. To dane sędziów były na stronie. Ale to one były jakieś parę lat temu, nie? To jest jakiś taki wyrok za coś, co było kiedyś.
Tak, bo generalnie przed czasami tak zwanego RODO były przepisy, które chroniły dane osobowe, które nakazywały nam chronić dane. Było GIODO, gdzie tam się zgłaszało zbiory. No i był taki obowiązek też zgłaszania tych incydentów. Więc to wszystko było. Tylko nie było takich restrykcyjnych kar i takich sankcji, więc ludzie generalnie to tak wrzucali wszystko do jednego wora, a potem to tak zostawili w takim stanie, zaczęli na nowo, zbierając kolejne dane, je porządkować, a trzeba było zrobić porządek też z tym, co było tam wcześniej i to tak zostało w ogóle te kary, czasami, no ta kara akurat, o której mówisz, to wiązała się też z tym, że ten podmiot, który został ukarany, sam zgłosił się do organu nadzorczego i sam zgłosił ten incydent, tak? Także nijak, no, dlatego małą karę dostał, że to na jego...
Warto się zgłosić samemu, to mniejszą karę się dostanie.
No, ale ta druga kara już była większa i ten pierwsza kara, która...
No tak, to milion chyba.
Milion prawie. Ale ja też do końca nie wiem, jaki będzie los tej kary, bo
no właśnie.
W sądzie niekoniecznie ten organ wygra, bo jakby nie było, tam chodziło o przesłanie informacji tym osobom, które zostały zebrane w bazie, poprzez spełnienie takiego obowiązku informacyjnego. Pamiętacie, tam na maile spływały wszystkie te obowiązki do nas, ten RODO spam.
Tak.
No i firma do tych, do których miała maile, wysłała taką wiadomość, a do osób, których dysponowała tylko adresem takim siedziby, zamieszkania, takiej informacji nie wysłała i tłumaczyła organowi, że nie zrobiła tego, ponieważ no, akurat kwota, jaką by ponieśli w związku z wysłaniem poleconego, to była kilkukrotnie chyba nawet wyższa od tej kary. Nie wiem, czy to tam nie było rzędu nawet 30 paru milionów złotych, bo tyle tych było akordów. Że to był taki niewspółmierny wysiłek, ale organ był nieugięty, stwierdził, że i tak powinno to być zrobione. I no nie wiem w sądzie, jaki będzie tego los. A to były dane pozyskane z publicznych rejestrów, tak? Że jeżeli cokolwiek ściągamy nawet z ewidencji działalności, czy w jakikolwiek sposób, co jest udostępnione i tworzymy swoje bazy, to musimy poinformować, spełnić taki obowiązek informacyjny względem tych osób, których dane zbieramy, że mamy te dane, po co je zbieramy, no i że te osoby mogą złożyć sprzeciw, mogą zażądać wykreślenia z tej bazy i tak dalej, i tak dalej. I ta firma tego nie zrobiła.
A powiedz mi, tak z mojego poletka, ja w tym momencie wchodzę na stronę Agencji Ubezpieczeniowej, wyciągam telefon, dzwonię do nich, mówię, cześć, jest taka aplikacja Polisa w chmurze, może byście skorzystali. I co, to jest generalnie legalne czy nielegalne?
A ta agencja jaki ma status? To jest osoba fizyczna, czy to jest jakaś...
Nie, no powiedzmy spółka z o.
No jak jest spółka, to wiesz, no to...
Nie ma problemu.
Osobowe. RODO dotyczy osób fizycznych, tylko że... No w naszym tym systemie prawnym osoba fizyczna to może być osoba taka jak, nie wiem, Kowalski, który nie prowadzi żadnej działalności, i Nowa, który jest osobą fizyczną, ale ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą, co niekoniecznie ma takie odzwierciedlenie w innych systemach prawnych. U nas jest to jakiś tam taki inne rozwiązanie, ale jeden i drugi w rozumieniu RODO jest osobą fizyczną, więc jeżeli ja wyciągnęłabym jakiś numer telefonu do ciebie, na przykład z ewidencji działalności, bo niektórzy tam podają, tak, telefony, i ja bym do ciebie zadzwoniła z moją ofertą, z moim marketingiem, to ja robię telemarketing, a ty nie wyraziłeś na to uprzedniej zgody. No i jeżeli ty byłbyś niemiły, złośliwy, to mógłbyś już tutaj mnie w jakiś sposób, na mnie donieść do organu nadzorczego, żebym tutaj mnie skontrolował. Mógłbyś do mnie skierować jakiś wniosek, że naruszam twoje prawa. Więc ja słuchałam, przesłuchałam sobie trochę tam poprzednie live, te wasze, tutaj zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, z Marcinem Osmanem między innymi ten ostatnio. I on tak wszystkich bardzo namawia do tego, żeby dzwonić. Ja jestem za, no bo to marketingowo, ale tak chcę tylko uczulić, jak dzwonimy do osób fizycznych, których telefony gdzieś tam pozyskujemy z takich źródeł, nawet jawnych, ale nie są one udostępnione do tego, żeby, nie wiem, w ramach współpracy kontaktuj się ze mną pod tym numerem, tak? Jeżeli to jest numer podany gdzieś tam w jakimś ukrytym, w innym celu, no to tak może ta druga osoba niekoniecznie sobie tego życzyć.
No co, można zadzwonić i zapytać, czy wyraża zgodę?
Tak się nie powinno robić.
No bo
tak?
To jak uzyskać zgodę?
Wiesz co, no zgoda musi być uprzednia. Właśnie na tym polega ta trudność teraz, żeby ściągnąć tego klienta, żeby on sam dotarł, tak? Czy to na jakiejś grupie, gdzie też jesteś w sumie administratorem danych, na Facebooku, czy w jakichś mediach innych, czy tam rozdając te prezenty, które są często na stronach. I wtedy on sam niejako zgadza się na zapis na przykład na newslettera, pod warunkiem, że tak jakby zgodzi się na to, by otrzymywać informacje handlowe. Więc ja to tak trochę analizowałam z różnymi ludźmi, tak jak rozmawialiśmy na początku, ile głów, ile prawników, tyle teorii. No i stwierdziliśmy tak zgodnie z tymi, którzy są bliscy moim poglądom, że jednak no, taki mail grzecznościowy, że chce się skontaktować, jest no, lepszą formą, bo e-mail marketing i w ogóle przetwarzanie, znaczy wysyłanie maili takich promocyjnych jest zabronione bez uprzedniej zgody względem konsumentów, a konsumentem już nie jest osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność, więc do takiego przedsiębiorcy teoretycznie, osoby fizycznej, można wysłać maila z zapytaniem takim, czy wyraża zgodę na kontakt. Sam już telefon to jest taki temat dość trudny. Jeśli ten telefon jest udostępniony na stronie, ja bym się może tutaj w jakiś sposób upierała tego, że skoro ktoś wrzucił taki numer na stronę i chce, by się z nim bezpośrednio kontaktowano, no jest jakimś takim dobrowolnym wyrażeniem zgody na kontakt. Tylko pytanie, czy na kontakt w celu sprzedaży jego usług, czy na kontakt także z innymi, którzy chcą współpracować. To jest ciągle dylemat, no i pewnie sądy to rozstrzygną, ale generalnie to tak trochę trzeba uważać z tymi telefonami od tak wyciąganymi gdzieś tam z baz albo od kogoś. Także może się ta druga osoba gdzieś tam lekko zdenerwować, mieć z tym problem. Mieliście na pewno doświadczenie z garnkami Filipiaka i innymi, no to wszyscy reagują na to jak.
Tak.
Także no, to jest bardzo śliski temat i taki niewygodny. Jak mamy już jakąś spółkę z o.o., spółkę akcyjną i tak dalej i dzwonimy pod jakiś numer kontaktowy, który tam jest podany, jakąkolwiek inną formę taką prawną przedsięwzięcia, to tutaj no, w ogóle RODO nie wchodzi w grę. RODO dotyczy osób fizycznych, tak? Dlatego no i tak uważałabym z tym tematem. Zobaczymy, jak to się rozwinie na przestrzeni miesięcy, bo wiadomo, że nikt nie będzie od razu nas ścigał za każdą rzecz, bo trochę bym ten urząd miał pracy, nie przerobiłby tego, ale no nasze bazy kontaktów warto budować w ten sposób, żebyśmy umieli wykazać, że mamy taką podstawę do tego, by korzystać z nich. A te podstawy mogą być różne. One są wymienione w RODO i jedną z nich jest zgoda. Nie zawsze to musi być zgoda. Jest też taka przesłanka uzasadnionego interesu prawnego administratora, ale to też tam trzeba w razie czego udowodnić, że my mieliśmy uzasadniony interes prawny w tym, aby kontaktować się właśnie z naszym tym potencjalnym klientem. To trzeba zawsze taką równowagę znaleźć pomiędzy naszym interesem, a tym tak naprawdę, czy nie naruszymy jakichś praw i wolności tych osób fizycznych. Więc to jest tutaj taki grząski temat, dość taki niepewny i tu uważałabym właśnie na osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, a w przypadku osób fizycznych takich bez jakichkolwiek tu powiązań biznesowych, no to tutaj każdy telefon, nawet w celu zapytania o o to, czy się zgadza na telefon z ofertą, moim zdaniem jest tu złamaniem tej zasady.
Okay.
Macie czasami takie telefony z banków, że dzień dobry, telefon mamy, bo pani nam podała w związku z realizacją, prowadzeniem rachunku bankowego, ale chcemy zapytać, czy zgadza się pan, pani na przedstawienie oferty handlowej. No nie powinno to mieć miejsca.
Okay, Artur na czacie pyta, Bogusz, jak wysyłałeś mailing do Triali z informacją o promocji, to czy miałeś zgodę, czy wiedziałeś, że to są wszystkie spółki? Chodzi o to, że część ludzi się rejestrowała i potem nie przychodziła na ten płatny plan i ja się z nimi kontaktowałem, wysłałem jakąś informację o tym, że no, dla nich będzie jakaś tam promocja. Oni generalnie rzecz biorąc założyli konto w serwisie, tak? I także to była informacja odnośnie usługi, tak? Że jest promocja na tą usługę, więc oni zaakceptowali politykę prywatności, regulamin i odnośnie tej usługi ja ich informowałem, że jest jakaś promocja. Nie? To chyba jest okej.
Okay. W ogóle warto, to nie musi być skomplikowanym jakimś językiem prawnym. Taką zgodę, jeżeli, nie wiem, w jakiś sposób nasi klienci się tam u nas rejestrują, czy to chcą otrzymywać jakiś mailing, czy informacje o tym produkcie, tak jak ty mówisz, Bogusz, warto to wprost gdzieś tam wyartykułować, że zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych, czy tam informacji o produkcie i usługach powiązanych, tak? Bo ty masz wtedy jako administrator danych też dowód na to, że taka zgoda została wyrażona. Mimo, że RODO nie mówi, że to musi być zgoda na piśmie, czy tam jakaś mailowa, niemniej jednak jest tak zwana zasada rozliczalności, która ma zastosowanie w RODO i to ty musisz się rozliczyć w razie kontroli, w razie problemów, że ta druga osoba wyraziła zgodę. No ale już sami widzicie na pewno, jeśli chodzi o firmy, które dostarczają wam mechanizmów do wysyłania mailingu, tam już są pewne kwestie opracowane, że ta zgoda niejako jest podczas tego akceptowania poszczególnych zasad i wyrażana, dostają jeszcze takie potwierdzenie ze spełnieniem obowiązku informacyjnego. No, tak to wygląda. I muszą wiedzieć o tym, że w każdej chwili mogą zrezygnować. Bo jeśli ja na przykład nie wyraziłam zgody na otrzymywanie od ciebie Bogusz informacji handlowych, a dostaję, nie wiem, codziennie, nie chcę już ich widzieć, to mam prawo z tego zrezygnować, a ty masz obowiązek mnie po prostu zlikwidować z bazy.
Oczywiście, oczywiście.
No ale to już te mechanizmy są wdrożone w te mailingowe systemy.
Więc. Tak, tak. Ktoś Artur pyta, czy można tak zrobić zapisem w regulaminie dla B2C? No to chyba tak, no bo...
Jeśli chodzi o zgody, to muszą być one niezależne.
Okej, okay, ale to jest informacja o usłudze, na której gość wchodzi, zakłada konto, akceptuje regulamin, politykę prywatności. W regulaminie jest informacja, że no, będziemy się czasami kontaktować, jeżeli chodzi o tą usługę.
Jeśli chodzi o tą usługę, no to jeżeli ty mówisz już o tym, bo ty mówisz już o umowie, tak? Bo,
no w sensie, że ja im potem wysyłam komunikat no, de facto marketingowy, ale no, to jest komunikat dotyczący tej usługi, na którą on, zawarliśmy umowę w postaci akceptacji regulaminu, nie założył konto.
Ale chodzi ci o jakieś, nie wiem, unowocześnienie tej usługi, jakaś zmiana w ramach tej usługi. To nie jest, że ty, nie wiem, sprzedajesz kurs i mu wysyłasz informację o kursie.
Nie, to była po prostu była promocja czasowa na tą aplikację, tak? On założył konto, tylko nie przeszedł na ten płatny plan. No i tu Artur pyta, czy jakby to jest okej, no to jest, według mnie to jest okej, no. Człowieka o czymś innym, informuje go o tej usłudze. Nie?
Tak, ale on być może po to skorzystał z twojego bezpłatnego planu, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda i on już nie chce mieć z tobą nic wspólnego, a nie wyraził takiej zgody. Czym ty dysponujesz, żeby udowodnić, że ten gościu konkretny chce otrzymywać od ciebie dalej informacje o tym produkcie? W regulamin, nie można zgód wrzucać w regulamin. Można wrzucać pewne takie ogólne rzeczy, postanowienia umowne, ale jeśli chodzi o RODO, o ten e-mail marketing i o wszelkie zgody na tle prawa telekomunikacyjnego, bo tam chodzi przede wszystkim o ten marketing bezpośredni, telefoniczny, no to tam wszędzie wyraźnie mamy zapis, że ta zgoda powinna być jednak odrębna, jednoznaczna, nie może gdzieś tam być między wierszami. Więc lepiej gdzieś tam niezależnie zrobić dodatkowy tam czy checkbox, czy jakąś taką informację, że zgadzamy się na to, by otrzymywać kolejne dodatkowe informacje, bo regulamin możesz za chwilę zmienić, tak? Bo no, zmienisz go najprawdopodobniej nie wcześniej, nie później niż tam za rok, bo to się wszystko zmienia, usługi się zmieniają, a jednak wrzucasz tego klienta do zupełnie innej bazy, nie do bazy klientów, którym sprzedajesz usługę, ale do bazy klientów, którym wysyłasz informacje handlowe. Masz ich zapisane w skrzynce mailowej, tak? I pytanie też, jak długo przechowujesz te dane? Ty też musisz wiedzieć jako administrator, które dane, jak długo możesz przechowywać, jaki termin jest właściwie tak uzasadniony prawnie, tak? Bo jeżeli chodzi o klientów, no to wiadomo, wystawiane są faktury, prawo mówi, że te faktury musisz 5 lat przechowywać, no to te dane zostają. Ale jeśli, wiesz, klient odwoła twoją zgodę marketingową, to ty nie możesz dalej mieć go gdzieś tam zapisanego w skrzynce mailowej i słać mu tam gdzieś tam wiadomości.
No jasne. Przy czym to on robi, wiesz, jednym przyciskiem, ale w sytuacji, kiedy on zakłada, no właśnie, to jest taka...
To jest bardzo, to właśnie, wiesz, dlatego całe RODO jest tak przemyślane, żeby projektować już usługę w tym domyśle ochrony danych, tak? Kiedy myślisz sobie, dobra, zbieram teraz informacje o moich klientach, telefony, maile, tudzież jakieś inne dane, jakie ja mam zbiory, tak? Do czego mi one są potrzebne? I ty musisz sobie po prostu jakąś taką tabelę zrobić, wiedzieć co do czego, które usuwasz po czasie, którym nie potrzebujesz ich przetwarzać, mija jakiś tam okres, no i po co ci to, tak? Po co trzymać te wszystkie akordy w bazie i potem w razie wycieku jeszcze odpowiadać za to wszystko. Że? No na tym to polega właśnie rozumienie RODO, żeby myśleć, co ja zbieram, po co. Widzę, że się trochę tak uśmiechasz, ale ja wiem, że to brzmi... No, ja sama też...
Nie, pewnie... rozumiem, no, jak to działa.
Wiesz, to jak ze wszystkim. Jeżeli chcesz działać tak zgodnie z literą prawa od A do Z...
To jest sprzedaż.
No, ale to wiesz, na czym to polega, tak? Ale gdzieś tam trzeba przynajmniej, no nie wiem, jak to jest u was teraz w branży, ale w niektórych branżach pojawiają się takie sytuacje, gdzie wiesz, klient, konkurencja potrafi ci właśnie nie wiem, donieść na ciebie, tak? Czy do organu nadzorczego, czy w jakiś sposób gdzieś tam ci zaszkodzić, że w ogóle powstają takie kancelarie, już one istnieją, które zajmują się tylko dochodzeniem takich roszczeń od innych klientów. Tam w ramach ugody jakieś pieniądze uzyskać, że występują do ciebie i mówią, naruszyłeś takie zasady i takie, zgłosimy sprawę do urzędu, tam do instytucji, które mogą cię ukarać, chyba, że podpiszemy ugodę, dogadamy się. Także no, to trzeba mieć trochę, być czujnym. Pewnie to wszystko się zmienia w zależności od tego, ile tych informacji posiadamy, tak? Bo jak masz, nie wiem, 100 adresów mailowych, a masz dziesiątki tysięcy, czy tam miliony to idzie, tak jak w przypadku tej firmy, która dostała karę, no to ona se skalkulowała, podejrzewam, że zapłacenie 30 paru milionów złotych za wysłanie korespondencji pocztą, to jest w ogóle jakiś kosmos, no jak se przekalkuluje, to ten milion nie zaboli tak bardzo tej firmy, jakby to zrobiła, więc no to jest ryzyko biznesowe.
No tak. No tak, a teraz widzę, wszyscy robią, na przykład firmy telekomunikacyjne robią, jak zgody marketingowe wyrazisz, to masz zniżkę na abonament, nie?
No tak.
Żebyś...
No tak jak już, nie wiem, dostajesz jakiś prezent w postaci dostępu do jakiegoś tam kursu, czy do jakiegoś spotkania, live, do iluś konsultacji, przecież możesz zrobić sobie tak, że jeśli zapiszesz się, no sprzedajemy dane, ale trochę innym towarem.
No tak. Dobra, chłopaki, jakie macie pytania?
Ja mam jedno pytanko.
Właśnie, Dawid, wcześniej zadawałeś.
Tak, jedno pisałem na grupie, ale to za chwilkę bym do tego wrócił, bo tu jeszcze nawiązując do tego, co teraz rozmawiamy, czy użytkownik, inaczej, mamy zapis do usługi i czy wyrażenie zgody przez użytkownika musi być za pomocą checkboxów, czy można zrobić tak, że jak masz zapis do usługi, to masz klikając przycisk zarejestruj się, wyrażasz zgodę na, akceptujesz zgodę na regulamin i politykę prywatności. Czy to jest gdzieś stricte powiedziane, że to musi być checkbox?
Nie, nie ma nigdzie powiedziane, że to jest checkbox. Może być to osobny mail, może to być nawet zgoda ustnie wyrażona, tylko ty jako administrator musisz potem w jakiś sposób udowodnić, że ta druga osoba wyraziła zgodę, a jak masz checkbox, to jakby tam, nie wiem jak to jest skonfigurowane i zrobione tak od strony technicznej, ale dostajesz takie potwierdzenie, że ta osoba wyraziła ci tą zgodę, możesz to sobie zapisać i przechowywać. Ale RODO oprócz tego no, wymaga tej odrębnej zgody, że nie możemy tego wrzucać w umowę i mówić, że zgodziłeś się na warunki umowy, później konsument czy tam ten klient powie, ale no ja nie doczytałem, nie dostałem w ogóle tego regulaminu, on się już zmienił, dlatego też warto czasami tam podpiąć ten regulamin aktualny, żeby dostał ten klient na maila. Nie, ja jestem tego zdania, że takie zgody na marketing, zwłaszcza na marketing bezpośredni, bo to jest teraz tak na topie i to jest bardzo tak, to nie tylko Urząd Ochrony tutaj Danych Osobowych, ale UOKiK i Urząd Komunikacji Elektronicznej, to są takie urzędy, które też to kontrolują, mogą prowadzić postępowania. Ja zgody na marketing, na wszelkie informacje handlowe polecam i to wszyscy generalnie tak radzą i tak to wynika z RODO, że powinny być odrębne, niezależne. Nie musi to być tak, że na podstawie tam przepisu artykułu 100 ileś tam prawa telekomunikacyjnego zgadzam się, bo kiedyś tak było, że ludzie wrzucali takie trzy te checkboxy. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo telekomunikacyjne, RODO. Ja uważam, że wystarczy jedna zgoda i taka bez jakichś tam podstaw, tylko zgadzam się na otrzymywanie. Wstawiając swój mail, zgadzam się na otrzymywanie informacji o produktach, usługach, czy tam informacji handlowych od X-a, tak? I wtedy możemy odesłać ewentualnie tak warstwowo, że zasady przetwarzania danych, polityka prywatności znajduje się tam tu pod tym adresem, żeby ta osoba mogła się zapoznać i ewentualnie można dopisać, oświadczam, że zapoznałem się. Z tym oświadczeniem to, no to jest kolejna taka rzecz, która ma element ochronny, którą można gdzieś tam wpiąć, że mamy dowód, że ta druga osoba się zapoznała, ale wprost tego w RODO nie ma. W RODO ma napisane, że ma to być indywidualna, niezależna zgoda, nie może wynikać z innej zgody, czyli z akceptacji regulaminu. Musi być ona odrębna. Przede wszystkim chodzi o to, bo już po prostu w pewnym momencie wszyscy mieli dość tych telefonów, tych maili, tego spamu. No i chodzi przede wszystkim o selekcję. Jeżeli mnie interesują Twoje usługi, to ja Ciebie znajdę, albo Ty mnie znajdziesz w inny sposób i ja świadomie wybiorę, że ja chcę od Ciebie te maile dostawać. Ja na przykład nie życzę sobie dostawać już tam od wszystkich, z kimkolwiek miałam kiedykolwiek do czynienia. I to RODO trochę mi tą skrzynkę pocztową wygasiło, nie dostaję już informacji o produktach od wszystkich, od których coś kupiłam. No i na tym polega ten cel. No i te zgody, nie zawsze zgoda, bo i w tych celach marketingowych tak, ale są niektóre sytuacje, i że kontaktujesz się z klientem, bo to wiąże się z realizacją umowy, tak? Dzwonisz, bo próbujecie coś tam ustalić, to nie zastanawiasz się, czy ty możesz zadzwonić do klienta, czy masz tą zgodę wydrukowaną i wpiętą w segregator, tylko po prostu najpierw określasz, w jakim celu dzwonisz. No, przy marketingu i przy sprzedaży takiej bezpośredniej to wtedy to powinno się tak uruchomić. Więc moim zdaniem z dala od regulaminu osobno zgodę.
Dobra, jeszcze miałem jedno pytanie.
O tych danych biometrycznych pewnie, tak?
To jeszcze następne będzie, to... dobra? Jak to nie jest problem. Czy ja muszę mieć zgodę od klienta na... Albo nie, w inny sposób. Czy ja mogę zadzwonić do klienta, który założył konto u mnie w systemie, do systemu wprowadził numer telefonu, zadzwonić i zapytać się, że widzę, że założył konto, czy mogę mu w czymś pomóc? Nie chcę mu sprzedawać, to nie jest o oferta, tylko chcę się zapytać, czy mogę mu w czymś pomóc, czy coś jest dla niego na przykład niejasne.
No teoretycznie się to wiąże się z realizacją umowy. A to jest umowa, tak? Nawet jeśli ona jest nieodpłatna, no to akceptacja jakiegoś tam regulaminu i Twoich zasad. No, ktoś się godzi na to, by korzystać z usług, które świadczysz, tak? Tą usługą jest nawet takie darmowe konto, tak? jest, myślę, że można to uzasadnić, tak? O ile to za tym nie pójdzie zaraz lawina informacji handlowych. Pytanie, po co zbierasz telefony? Właśnie, to najpierw trzeba się sobie odpowiedzieć, po co zbieram ten numer telefonu? Czy w zamyśle takim, że o, przyda mi się do marketingu, czy po to właśnie, by gdzieś tam tą współpracę w ramach realizacji umowy kontynuować? Właśnie to o to chodzi, zbieram dane, zastanawiam się, dobra, po co mi to jest? Bo jeśli po to, że chcę tego używać w celach marketingowych, to warto pomyśleć o tym, żeby zaprojektować na tej stronie czy w tym systemie właśnie taki checkbox, że możesz tak naprawdę dzwonić w celach z tym związanym. Jeśli realizacja umowy, uważam, że możesz. Ale za każdym razem trzeba to indywidualnie oceniać. No, tak jak powiedziałam, wszystko możesz robić, tylko pytanie tam, kto jest po drugiej stronie i czy nie będzie czuł w pewnym momencie, że sprzedał telefon, czy zaraz nie będzie numer telefonu. Ludzie nie lubią, jak się do nich tak dzwoni, jak oni sobie tego nie życzą.
No tak, ale zobacz, to jest człowiek, który zakłada konto, jest pole, gdzie możesz wpisać numer telefonu, to jest nieobowiązkowe i on wpisuje ten numer telefonu, więc on jakby spodziewa się kontaktu.
No dobra, ale po co wpisuje? Bo możesz tam dodać gdzieś przy tym polu, że to nie jest obowiązkowe, ale możemy się z tobą skontaktować, żeby ci tam pomóc, nie wiem, w konfiguracji konta czy cokolwiek, tak? Żeby ten
dokładnie
człowiek wiedział, po co ci ten numer zostawia. Więc ty, jak tworzysz nawet te pole i ten formularz, no to musisz mniej więcej już tak, wiesz, intuicyjnie zastanawiać się, jak w razie czego będziesz z tego korzystał i jak to wyjaśnić. Więc no wiesz, to wystarczy jedno zdanie gdzieś tam pod spodem. No ale jak zadzwonisz i zapytasz, w czym mogę pomóc, no to raczej nikt tu nie będzie robił z tego większego problemu. Ale
szczególnie, że on dobrowolnie zostawił ten numer telefonu i chce skorzystać z tej usługi, zostawił numer telefonu, licząc de facto na kontakt, tak w domyśle. No bo jeżeli by nie liczył na kontakt, a to jest nieobowiązkowe, to by nie zostawił numeru telefonu na ogół.
Wiesz co, no nie wiem, ludzie różne rzeczy myślą, więc czasami łatwiej jest wyjaśnić, że jeśli chcesz tam być z nami, nie wiem, w kontakcie, czy chcesz, żebyśmy tam ci mogli w jakiś sposób kontaktować się, zrobisz to dobrowolnie, no tak samo maila, tak, podajesz. Podajesz tego maila, gdziekolwiek byś nie zakładał jakiegoś konta, czy kupując buty, czy kupując usługę, no i po co pozostawiasz go? Po to, żeby dostać potwierdzenia, kiedy ci paczka wyjdzie ze sklepu, a nie po to, żebyś dostawał informacje o tym, że nie wiem, buty zostały przecenione, tak? No i ja tak, to tak logicznie myślący człowiek tak myśli, że po to zostawię tego maila. Ewentualnie, no, dla wyjaśnienia zawsze można gdzieś tam dodać.
A może być, jak mamy to ten tak zwany double opt-in, czyli dopisujesz się na nie wiem, newsletter, pobierasz sobie dokument, dostajesz maila potwierdzającego, tak, że to jest twój adres i że tam będziemy się z tobą kontaktować i on klika tam akceptuję, potwierdzam. I to z tego, co ja czytałem generalnie w internecie, to jest w pełni załatwia ci ten obowiązek.
No jeśli on to akceptuje i potwierdza, tak. Tylko pytanie, w którym momencie do ciebie dotarła ta wiadomość? Czy ta wiadomość już nie jest traktowana, czy to jest potwierdzenie rejestracji, tak?
Mówiłeś o potwierdzeniu. Tak, to jest potwierdzenie, powiedzmy, chcesz pobrać jakiś dokument, tak? Ja ci daję dokument, zostaw maila, zostawiasz maila i dostajesz informację. Wysłaliśmy na twoją skrzynkę wiadomość, tam sprawdź i masz wiadomość, potwierdź, że to jest twoja wola, tak? I tam powiedzmy informacja, że no tam polityka prywatności i tak dalej, kto przetwarza twoje dane i że będziemy się z tobą tam dalej komunikować, jeżeli tak, to akceptuj, jeżeli nie, to
zignoruj. No to jest ta zgoda, o której mówisz. To jest
I to załatwia nam ten checkbox, nie? Nie mamy checkboxa najpierw, tylko jest ten double opt-in później.
Myślę, że tak, no bo no, takie logiczne to jest. Człowiek wie, po co to klika, w jakim celu.
No tak.
Wystarczy czasami jedno zdanie. Ja wiem, że zgadzam się na to, by ktoś do mnie pisał po to i po to. No i krótko, tak? To tak samo jak była dyskusja na temat formularzy na stronach internetowych, bo w ogóle pojawił się w pewnym momencie taki problem, że czy w ogóle co zrobić z danymi osób, które z nami się kontaktują za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. No bo ktoś tam może do mnie napisać, tak? Pani Joanno, mam taki problem, chcę prosić o pomoc, bla, 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 i piszę swój numer telefonu i tak dalej. Ja to mam, tak? Ja tego nie zbierałam, ja tego nie chciałam. i pojawiły się takie głosy, że no tutaj za bardzo nie można teraz skorzystać z tego, nie można dzwonić, no ale jakby nie było, no to jest taka domyślna zgoda, to o czym ty mówisz, zostawia ktoś telefon, ale stanęło raczej na tym, żeby gdzieś tam przy tym formularzu wrzucić taki zapis, że w jakiś sposób kontaktując się ze mną, niejako akceptujesz moją politykę prywatności i to, że mogę się z tobą skontaktować, by udzielić ci odpowiedzi na pytanie. Tak i tyle, takie zdanie. No ale z kolei no, po to się ktoś ze mną kontaktuje i to jest mój tak zwany uzasadniony prawnie interes. To jest jedna z takich przesłanek, która myślę, że w waszym biznesie może się najbardziej przydać, ale jest najtrudniejsza do udowodnienia. Czyli, że ty masz interes w tym, jako przedsiębiorca, żeby zadzwonić do takiego potencjalnego klienta, bo on sam domyślnie zgodził się na ten telefon, przekazując ci ten numer telefonu w mailu i to z jego inicjatywy ten kontakt powstał. Więc jak mamy jeszcze tą inicjatywę klienta, to już w ogóle jest super, tak? Bo mamy potwierdzenie, że to on chciał, to nie my jesteśmy jakimiś spamerami. Więc no, była na ten temat dyskusja, bo niektórzy tam prosili o wyrażenie zgody dodatkowej. Tam nie trzeba zgody dodatkowej. To po prostu, tak jak ty mówisz, domyślę, ktoś to podaje, ale znów w jakimś celu. A co ta druga osoba sobie myśli, jakie te cele ma, no to wiesz, trudno ustalić, dopóki się tej osoby nie zapyta albo po prostu nie narzuci mu się w jakiś sposób takim krótkim stwierdzeniem, że zostawiasz ten adres, zostawiasz ten numer telefonu w takim i takim celu. No to tak trzeba wyczuć, tak intuicyjnie. Trzeba zawsze się postawić w swojej takiej sytuacji. Co, jak ja bym chciał, żeby ta druga strona wykorzystywała moje dane, w jakim celu, jeżeli je gdzieś tam zostawiam. Bo każdemu gdzieś się taka w głowie teraz lampka zapaliła, odkąd to RODO weszło w życie, tam wszyscy szepczą RODO, RODO w gabinecie lekarskim, w autobusie nawet, jak tam pan na tablecie sprawdza bilet i wszyscy się tego boją, ale no, nie, że mnie, nie wiem, lekarz wywołuje po nazwisku, ale wiele osób sobie na przykład tego nie życzy. I no, trzeba trochę tak się zastanowić, co ten nasz klient, właśnie zależy jaka kategoria klienta, jak wchodzą jakieś dane szczególnie chronione, tak? Dotyczące zdrowia, seksualności, poglądów politycznych i tak dalej. To są te tak zwane wcześniej, kiedyś to się nazywało dane wrażliwe. To już tutaj musimy być bardziej uważni co do tego, czy my je możemy przetwarzać. Jeśli je przetwarzamy na podstawie zgody, to ja bym tu bardziej już pilnowała tego, czy ten klient nie zostawił tej
zgody. Wiesz, Artur pyta, ale to już wydaje mi się, że to już trochę przegiął, bo pyta, czy wyświetlenie jakiejś informacji o tym, że założyłeś konto na przykład w mojej aplikacji, kończy się, nie wiem, ci okres testowy, czy skończył się okres testowy i wyświetlasz informację takiemu klientowi bezpośrednio w aplikacji, że o, masz promocję tutaj 30%, no ale to nie podchodzi, nie komunikujemy się z tym klientem w żaden sposób przez media typu mail, telefon, nie?
Nie, no czy wiesz co, no to znaczy tak, no nie przetwarzamy jego danych, tylko przetwarzamy informacje, to w ogóle jest inny temat, to są dane tak zwane, nie wiem, metadane, czy nie wiem jak to nazwać technicznie. To są dane, które w naszym systemie przetwarzamy, tam nie robisz jakiejś inicjatywy, w sensie nie wysyłasz czegoś przez, tak jak ty powiedziałeś, przez internet, nie komunikujesz się za pomocą tak zwanych urządzeń końcowych, że gdzieś tam się komuś wita w telefonie, tylko wymaga to tego, że ten klient się zaloguje do tego systemu, tak? No to już są takie abstrakcje, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że na to też trzeba mieć zgodę. Ja już bym tak nie szalała aż tak, jeśli to jest w systemie, jeśli to nie idzie na maila, nie idzie na telefon.
A możemy wymuszać zgody na marketing przy zakładaniu konta? No ale przecież to jest moja aplikacja, ja mogę sobie coś...
Nie, no nie wymuszasz, w sensie wymuszasz. Jeśli...
Mówię, nie możesz zarejestrować się, jeżeli nie zaznaczy checkboxa, że ja się mogę z tobą kontaktować.
Okej, no to są jasne zasady. Jak to jest uprzednio, taka informacja, tak. No to okej, moim zdaniem okej, no to ja wybieram, czy ja chcę. To nie jest jakaś usługa, którą ty też musisz świadczyć tej drugiej osobie, tak? To nie jest tak, że, nie wiem, coś, co jest obowiązkowe. Nie, no jeśli ja na przykład... No chociaż nie wiem, czy słyszeliście ostatnio Tam była taka dość głośna sytuacja z jednym z ubezpieczycieli, który jakby rozdawał darmowe polisy dla dzieci na lato, no a pod warunkiem zostawienia danych osobowych, tak? I zrobiło się, podniosło się takie larum i to teraz świeża sprawa, chyba PZU, jak się nie mylę.
PZU, tak, to oni nadal to sprzedają, znaczy sprzedają, rozdają.
Tak, rozdają, ale pod warunkiem właśnie...
Lead magnet.
Tak, dla mnie, szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, no to jest takie, no chcę coś mieć za darmo, nie mam w życiu nic za darmo, tak? Chcę coś mieć za darmo, okej, zostawię tego maila. Pytanie, jakie oni tam dane zbierają, to też jest ciekawe, bo może tam chcieli jakiś cały pakiecik. No i teraz organ nadzorczy stwierdził, że się sprawą zajmie, zbada i powie nam, czy tak można, czy nie, więc można to śledzić. Niemniej jednak, no to, o czym mówisz, Bogusz, no to chyba jest powszechna praktyka, tak, że możesz się zalogować, możesz dostać coś za darmo, tak, pod warunkiem, że gdzieś tam, no też coś zostawisz. No.
Dobra, wracamy do Dawida, miałeś tam dalej jakieś pytania.
Te dane biometryczne, prawda?
Tak, tak, teraz już bym chciał się właśnie o to zapytać. Rozmawiałem z kilkoma osobami, w sensie nawet nie rozmawiałem, ale ten, może bardziej, że czytałem o tym. I różne są podejścia właśnie, tam opisałem to, czy daną biometryczną jest na przykład zaskanowany podpis, czy zdjęcie użytkownika, czy on się staje daną biometryczną dopiero wtedy, gdy jest obrabiany w jakiś sposób przez algorytmy.
No to właśnie to jest bardziej ta druga część zdania, bo generalnie gdyby każde zdjęcie było daną biometryczną, to połowa takich usług, nie wiem, drukowania fotoksiążek i albumów, wywoływania zdjęć byłaby obostrzona jakimiś dodatkowymi zasadami, a tak nie jest. RODO mówi po prostu, że dana biometryczna to są takie dane, w tym tam jest mowa o wizerunku osoby, tak, wizerunku twarzy, które przy użyciu bodajże specjalnych jakichś takich, ja tu mam, właśnie otworzyłam sobie, to ja wam to jedno zdanie przeczytam, bo to jest dość ważne, a ludzie wprowadzają w błąd, że każde zdjęcie jest daną biometryczną. Dane, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, czyli jeżeli ty dysponujesz moim zdjęciem i masz program, który jest w stanie mnie zidentyfikować tak naprawdę na 100% i ustalić, że na tym zdjęciu ja to ja, to wtedy to jest dana biometryczna, czyli nie wiem, masz o mnie informacje, jaki jest rozkład, nie wiem, rozstawienie moich oczu, gdzie się zaczyna kąciki ust, no można sobie taki system zrobić i wtedy to tak jak z liniami papilarnymi, tak? Jeśli ktoś ma w bazie układ naszych linii papilarnych i tak naprawdę tutaj mamy te wszystkie w smartfonach czy w komputerach takie dotykowe przyciski, gdzie zostawiamy, no to my musimy pewne zgody wyrazić. No i to są wtedy te dane, które są no, szczególnie chronione i takie obostrzenie. Sam wizerunek, samo zdjęcie bez zastosowania tych specjalnych środków technicznych, które identyfikowałyby tą osobę, nie jest daną biometryczną. Nawet w RODO chyba tam w jednym z motywów na początku tam są takie... W RODO, wiem, że nie, na pewno nie czytaliście, ale tam są takie motywy, bardzo długo to jest rozwinięte, ale to wszystko jest tam wytłumaczone. Samo zdjęcie, sam wizerunek nie, ale RODO jest takim aktem prawnym dość ogólnym, bo to się wszystko może zmienić. Za chwilę może być tak, że takie systemy będą czymś takim codziennym, tak? W zakładach pracy, że pracownik przychodzi, gdzieś tam zostawia swoje dane. A jeszcze tam pisałeś w kontekście kodeksu pracy, bo te przepisy się zmieniły i to też pewnie jest powód tego pytania. Zmieniły się przepisy, jakie pracodawca może dane uzyskiwać od pracownika, one są tam wyliczone. I jest też mowa o danych biometrycznych, czyli już tych przetworzonych. Jeśli ja bym wchodziła, nie wiem, do banku i musiała, czy nie wiem, z mojego siatkówki oka sczytywałoby urządzenie, czy to ja, to ja, bo wchodzę do sejfu jakiegoś, czy też jakiś odczyt właśnie tych linii papilarnych, czy ten wizerunek mi sczytuje, to wówczas tak naprawdę pracodawca takie dane może przetwarzać, te dane biometryczne, pod dwoma takimi warunkami. One są niezależne od siebie. Albo jeśli pracownik udzielił zgody na tego typu wykorzystanie jego danych I nie była to w żaden sposób taka wymuszona zgoda na zasadzie, jeśli nie mogę, to cię zwalniam. Tak? Tam jest wprost chyba właśnie w kodeksie pracy napisane, że nie może być ona, że ona, ta zgoda ma być zainicjowana ze strony pracownika, że to nie może być przymuszenie. Jak to będzie egzekwowane, to nie wiem. Bo sami wiecie, że to u pracodawcy to tak różnie bywa. A drugi przypadek, kiedy chodzi o jakieś takie informacje szczególnie chronione, tajne, mające walory takich informacji wyjątkowo cennych. Często właśnie w bankach, w takich instytucjach, gdzie wtedy możemy ewentualnie, może pracodawca stosować sprawdzanie tożsamości tej drugiej osoby za pomocą wykorzystania tych danych biometrycznych. I to tyle, jeśli chodzi o biometryczne. Samo zdjęcie nie, ale zdjęcia, jeśli przetwarzamy zdjęcie, czy pracownika, czy na przykład wrzucamy na stronę internetową gdzieś tam jako kontakt. Są jeszcze inne przepisy, które, i to jest prawo autorskie, które wymagają, żebyśmy dysponowali taką zgodą do rozpowszechniania wizerunku innej osoby. Tak? To pamiętajmy. Chyba, że jest gdzieś tam elementem tła lub jest osobą znaną i powszechnie znaną i wykonuje jakieś funkcje, czy polityczne, czy jakieś inne i gdzieś tam zrobiliśmy fotografię i wrzucamy ją na stronę. Ale jeśli wrzucamy pracowników, to warto, żeby tam w tych dokumentach kadrowych gdzieś tam taka zgoda była. Dlatego czasami pracodawcy teraz nie chcą nawet CV ze zdjęcia, tak? Bo nie wiedzą, co mają z tym zrobić, czy jakąś zgodę pozyskiwać, czy nie.
Okej, dzięki.
No, także no, teraz trochę to zmieniło się bardzo u pracodawców, zwłaszcza, nie wiem, jeśli ktoś z Was zauważył, to teraz, nie wiem, nawet na portalach takich dotyczących ofert pracy, to tam nikt bezpośrednio się już nie kontaktuje, nie wysyła oferty, że zatrudnimy Cię, tylko najpierw zaprasza do znajomych, żeby ta relacja miała postać bardziej relacji takiej osobistej niż tak jakby przetwarzania danych, bo nawiązując jeszcze do takiego jednego pytania, które padło, czy ja sobie gdzieś się zapisałam, bo to też jest powiązane, aha, czy jeżeli nie prowadzę działalności gospodarczej, to ja przetwarzam dane, tak? I czy muszę te dane chronić i czy jestem zobowiązany jako ten administrator? Tak, RODO nie mówi o tym, że tylko ten, co prowadzi działalność, jest administratorem danych, tylko mówi, że osoba fizyczna lub osoba prawna, która zbiera te dane, decyduje o celach i sposobach przetwarzania, jest administratorem i musi chronić dane. Więc wszyscy blogerzy, czy wy jako osoby, które gdzieś tam jeszcze w zalążku macie pomysł firmy, a ta firma jeszcze formalnie nie została gdzieś tam osadzona, no możecie odpowiadać z tytułu RODO, nie będąc jakąś tam jednostką taką gdzieś tam zarejestrowaną. To jest.
Okej. To Tomek pytała, Tomka nie ma tutaj chyba.
No, ale może
dzisiaj z nami.
O to zapytać, bo nawet słuchajcie, zbieranie informacji grupy na Facebooku, w ogóle o tym wszystkim zapominamy, a tam jest kolejna jakaś tam taka puszka Pandory pod hasłem RODO Pandora, gdzie się otwiera. Przecież zbieramy tam informacje i komentarze jakichś użytkowników, którzy biorą udział. Ty, Bogusz, prowadząc tą grupę, tak, jesteś administratorem i tu jest kolejny zbiór, gdzie tam masz moje imię, nazwisko, to co ja udostępniam gdzieś tam.
Teoretycznie też fanpage'e, które ludzie...
No fanpage z założenia, przecież jak zakładasz, to tam traktują cię jako przedsiębiorcę, to nie zakładasz tego jako osoba fizyczna teoretycznie, tylko już jako ktoś, kto jest nastawiony na fanpage, komentarze, wszystkie. Masz dostęp, możesz zobaczyć, kto polubił twój post, kto to co skomentował. Jeżeli ktoś na tyle udostępnia te informacje o sobie, to jeszcze tam możesz zdjęcia, jak masz ochotę sobie zapisać. Ale to...
No dobra, no ale co ty możesz z tym zrobić? Masz fanpage i co? Masz pisać do każdego jeszcze jakieś zgody?
To nie o to chodzi. Możesz sobie wrzucić, no ludzie robią regulamin, tak? Jakiś krótki przynajmniej. Albo wrzucają w swojej polityce prywatności odesłanie do tego elementu, którym jest właśnie fanpage. Zbieram, ale też to dotyczy tego zbioru w ramach Facebooka, tak? Gdzieś to, Facebook sprytnie to tak trochę przekierował na nas, tak? Że to my, będąc administratorami poszczególnych fanpage i tych grup, jesteśmy administratorami, tak? I to my gromadzimy informacje, imiona, nazwiska, niki, w zależności co tam masz, no po takim loginie jakimś tam no, nie udostępnisz, ale zazwyczaj to są imiona, nazwiska i tam jeszcze jakieś informacje. Jest tego dużo, tych płaszczyzn, tak jakby spełniając jeden z takich istotnych obowiązków RODO, czyli prowadzenie takiego rejestru czynności przetwarzania. Przyjdzie do Was kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to zapyta o taki rejestr czynności przetwarzania, który powinniśmy mieć. W ogóle UODO swego czasu wzór takich rejestrów wrzucał na stronę, więc to nie jest problem to stworzyć, tylko no, trzeba zrobić taką inwentaryzację, zastanowić się, jakie ja czynności z danymi robię. I jedną z tabelek będzie właśnie ten fanpage na Facebooku, ta grupa na Facebooku, mailing, umowy, które realizuję. No i tak sobie trzeba to podzielić na te grupy. Jakie dane w ramach konkretnej czynności ja gromadzę i czy one mi są w ogóle potrzebne, jakie długo mogę przechowywać i tak dalej. Trzeba na te pytania w takiej sobie tabelce odpowiedzieć i w razie czego, w razie kontroli powiedzieć, że tu mam taki zbiór, cel mój jest taki i taki.
Ale w ramach, jak mam grupę na Facebooku, to ja nie gromadzę żadnych danych, bo...
No, tobie się tak tylko wydaje, że...
Ktoś wchodzi, klika, tak?
No, ale ja... nie przetwarzasz, bo wiesz co, bo to nie o to chodzi gromadzenie, że ty to wszystko zapisujesz i masz folder, fanpage na Facebooku i tam masz, wiesz, listę naszą czarną.
Właśnie, ja nie jestem fizycznie w stanie skasować tej osoby, mogę ją skasować z grupy, ale nie jestem w stanie skasować jej z jakichś baz, bo ja nie mam tych baz.
Ale przetwarzanie danych to każda czynność, każda operacja na danych, którą robisz. W tym momencie masz dostęp do jakiejś tam grupy i możesz ją zdefiniować. Skoro my jesteśmy w twojej grupie, jesteśmy zainteresowani jakimś tam tematem, już gdzieś tam możesz nas zakwalifikować i już coś o nas wiesz, tak? Docierasz do nas jako klientów, więc no mimo wszystko, no, każde gdzieś tam gromadzenie, zbieranie danych osobowych. Tak?
Czyli po prostu do rejestrów. Jakichś dodatkowych rzeczy nie trzeba z tym robić, ale...
No tak, gdzieś tam w regulaminie warto by było poinformować, ewentualnie odesłać takiego. Ja Wam chyba nawet wrzucałam taką informację, możecie sobie tam zajrzeć, taką informację, którą można tam na Facebooka, na fanpage, bądź na grupę wrzucić. Nawet prostym jednym zdaniem, że te dane, które zbieram, służą tej komunikacji i tak dalej, chronię je zgodnie z polityką, którą, nie wiem, znajdziesz tu i tu, tak? Są ludzie, którzy odrębne te polityki tworzą i regulaminy na fanpage'e. No wiecie, no to wszystko jest tak naprawdę, żeby to zrobić bardzo skrupulatnie i dokładnie i to prowadzić, bo generalnie to, że sobie kupimy dokumenty i je po prostu wypełnimy, to nie wszystko, no bo to się cały czas zmienia. Dzisiaj masz fanpage, jutro możesz mieć jeszcze dziesiątki innych miejsc, w których gromadzisz informacje i zdobywasz jakieś tam właśnie dane. Także to jest taki proces, przetwarzanie danych, to nie można sobie na zasadzie zrobiłem RODO. Tak ludzie mówią, zrobiłem RODO, kupiłem RODO. Nie, RODO po prostu to jest taki stan, taki proces, że cały czas trzeba to monitorować. No problem pojawia się, jak dochodzi do jakichś tam wycieków, jak te dane wpadają w niepowołane ręce i ktoś czyni z nich użytek, tak? Nagle jeśli ktoś pozyska bazę twoich klientów i sam zacznie swoje usługi gdzieś tam sprzedawać i potem dochodzenie skąd, co i jak. No a to był wyciek akurat.
Jeszcze było pytanie na forum, na czacie. Czy spełniając obowiązek informacyjny o administratorze, jeżeli ktoś nie prowadzi działalności gospodarczej ani firmy ogólnie, tak, to czy można podać adres e-mail zamiast adresu pobytu? Czy jest potrzebny adres?
Myślę, że tak, jak najbardziej, tym bardziej, że no to też jesteś osobą wtedy fizyczną i tak naprawdę też chcesz schronić swoje dane i nie sprzedawać ich wszem i wobec. No przez to, co Wam wcześniej powiedziałam, że tak naprawdę nie jest taka niespójność między tym polskim prawem, ta działalność, to prowadzenie, no to no niestety musimy jakieś tam informacje kontaktowe podać. Nie jest wprost napisane też w RODO, przy obowiązku informacyjnym, dokładnie jakie dane o administratorze powinniśmy podawać, tak? W przypadku osoby fizycznej ja bym też skłoniła się do tego, by to był adres gdzieś tam ograniczony do danych kontaktowych, do odesłania do adresu e-mail, tak żeby można było ewentualnie nawiązać kontakt.
A czy jak ja teraz jestem, powiedzmy, nie jestem pewien, czy spełniłem poprawnie obowiązek informacyjny, to ja powinienem w tym momencie wysłać maile wszystkim ludziom, których mam adresy, że ja jestem administratorem i takie mają prawa i w ogóle. Według mnie takie coś jest bardziej wdrażające niż to, że mi nie napisał tego.
To był dylemat rok temu, który tak wszyscy roztrząsali.
No właśnie, też coś tam wysyłałem, ale na pewno
nie wszystkim. Nie pamiętasz już co nawet.
Nie? Już nie pamiętam co, tak, też dostałem milion tych.
Wiesz co, no trzeba było to dostosować w momencie, kiedy te RODO były 2 lata na to, by to dostosować. Wszyscy się ocknęli oczywiście miesiąc przed, no i rozsyłali te wiadomości i to przybrało taką miarę, że było to aż wręcz, no sam wiesz, taki natłok tych informacji. Jeśli do tej pory przetwarzałeś te dane zgodnie z prawem, czyli posiadałeś jakieś tam zgody, że to były dobrowolnie wyrażone przez i dysponujesz tym, jesteś w stanie to udowodnić, to nie musisz tego. I to się wpisuje w cel, który masz teraz. Ale jeżeli zmieniasz cel przetwarzania, że tamte dane miałeś w zupełnie innym celu, bo prowadziłeś, nie wiem, inną firmę o innym profilu i tak dalej, no to zgodnie tak z prawem, no to powinieneś tutaj taki obowiązek spełnić albo w ogóle nie przetwarzać tych danych w nowym celu, zanim uprzedzisz o zmianie. A jeśli będziesz spełniał ten obowiązek, no to musisz dać taką alternatywę, że jednak ten twój potencjalny klient może zrezygnować z takiej
formy. Znaczy alternatywa jest po prostu, wiesz, dostaję jakiegokolwiek maila i zawsze jest informacja, kto przetwarza dane. Ja teraz jeszcze dorzuciłem, że wszystkie informacje o tak, jakieś szczegóły przetwarzania danych są w polityce prywatności, tam w stopce link do tej polityki prywatności, oczywiście adres, link do wypisania się jednym kliknięciem. No i to wszystko jest akceptowane dwukrotnie, tak? Czyli podajesz adres e-mail, potem dostajesz maila, że to jesteś na pewno ty, że się zgadzasz na to wszystko i że okej, okay, akceptujesz i jest zapisana informacja, no bo system mailingowy zapisuje, tak. Czy potwierdził, czy nie. Aczkolwiek, tak normalnie system mailingowy, jeżeli nie potwierdzisz, to on też zachowuje ten adres e-mail, nie? On nie usuwa tego. Czyli ktoś się zapisuje, ale nie potwierdzi, to i tak ten system zostawi.
No tak.
Pewnie trzeba to czyścić, tak?
No ta kara pierwsza RODO polegała na tym, że obowiązek informacyjny nie został spełniony.
Tak.
Bo to wysłane, tak? Więc no, jak się okazuje, jak myśli nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych, no to trzeba ten obowiązek spełnić. I tam chodziło też o klientów, którzy byli już w bazie, tak? A nie takich świeżo pozyskanych. Więc no, jeśli mam ci odpowiedzieć zgodnie z prawem, to powinieneś.
Raz w tygodniu przynajmniej.
Raz w tygodniu. A jeśli chodzi o takie racjonalne myślenie mnie jako też klienta, to pewnie jakbyś mi to wysłał, to ja bym chciała się wykasować, bo mi się dopiero przypomniało, że gdzieś jestem w tej bazie. Tak.
No właśnie. Dobra, jak tam macie pytania odnośnie swoich usług? Jakieś wątpliwości prawne? Wszelkiej maści?
Pewnie jest mnóstwo.
Anatol?
No właśnie myślę, wiesz co, ja miałem tutaj, ale to już wyjaśniliśmy ten temat. Czy jak mam konto darmowe, bo nie mówimy tu o trialu, który wygasa, czy jak mam konto darmowe, to ja mogę tym klientom raz na jakiś czas wysyłać maila z propozycją przejścia na wersję płatną? Czy też muszę mieć osobną zgodę do tego? Bo niby konto jest aktywne, tak? Czyli umowa jest ciągle aktywna, mimo że klient może z niego nie korzystać.
Wiesz co, to w zależności też jak masz skonstruowaną tą umowę i ten regulamin, tak? Bo jeśli tam masz napisane, że to konto nie zamienia się, nie przechodzi automatycznie w płatne, tylko w jakiś sposób wymaga twojej akceptacji czy zawarcia nowej jakiejś umowy, myślę, że to nie będzie na tyle agresywne. Przecież no wszędzie na portalach też dostajemy takie potwierdzenia, tak? A LinkedIn też wyświetla się, kup premium, kup coś tam, tak? To się wyświetla, nie jest też agresywne, nie przychodzi mi to na maila, ale to figuruje w systemie. Jeśli chodzi o ten e-mail już, który pójdzie, to zależy, czy traktujemy to jako marketing i jeśli tak, to w niektórych przypadkach można go wpisać w taką przesłankę tych, o czym mówiłam, prawnie uzasadnionego interesu administratora. I jeśli jesteś w stanie wykazać, że to się w to wpisuje, czyli jest taka względna równowaga między twoim interesem, bo chcesz tego klienta utrzymać, jesteś w stanie tego dowieść, tak, tej urzędowi kontrolującemu, no bo klient był zainteresowany twoją usługą. Nie docierasz do niego gdzieś tam poprzez osoby trzecie czy przez jakąś inną bazę, tylko jakby nie było, dbasz o ten interes i to jest jakby kontynuowanie. On miał inicjatywę, by zawrzeć umowę i to jest jakby kontynuacja tego procesu zawierania umowy. Ja bym była w stanie to wybronić. Są takie dwie przesłanki w RODO, tak? Że jeśli to chodzi o czynności związane z zawarciem umowy oraz tej inicjacji kontaktu w celu zawarcia, plus ten uzasadniony interes. Tylko niektórzy tworzą sobie taką analizę na wszelki wypadek i robią to w formie też jakichś takich tabeli na zasadzie takich trzech, bodajże chyba trzech takich procesów, czy to taka równowaga jest zachowana, czy zachowałeś minimalizację, czy nie zabierasz za dużo tych danych. Jeśli wykaże, że to jest tak jakby twoim tym uzasadnionym interesem prawnym, by ten klient z tobą został i ten twój marketing, nie, no, to jest taki bardziej remarketing, to nie jest typowo takie, wiesz, dzwonienie do kogoś nowego. Myślę, że to da się wpisać w tą przesłankę. Ale to trzeba by było tak przeanalizować pod kątem konkretnej sytuacji, czy...
No i są chyba jeszcze jakieś takie, powiedzmy, standardy branżowe, bo to jest standard. Każda aplikacja robi dokładnie to samo.
Tak, dlatego mówię, że jeżeli chcesz to udowodnić, robi to od lat. Ale Bogusz, od lat Filipiak do mnie dzwonił, a już nie dzwonił. Także...
Nie, no ale no to jest, tak. Zakładasz darmowe konto i przypomnisz na 14 dni i potem dostaniesz informację, że możesz przejść na płatne konto.
Nie, no to dlatego mówię, to jest jakaś taka kontynuacja współpracy, umowy i ja bym to wpisała w te przesłanki, które nawet nie wymagają zgody. Ale jeśli ci ten klient powie nie, dzięki, nie chcę, koniec, no to za rok raczej bym nie proponowała do niego się odzywać, bo może on stwierdzi, że ten adres niepotrzebnie jest przetrzymywany w jakiejś bazie. Więc w takiej konfiguracji, jeśli to nie jest jakiś odrębny produkt, odrębny cel, to myślę, że to nie byłoby jakieś tam naruszenie i nie posypałaby się lawina pozwów. Ale to, co my od lat uznajemy za normę, dzisiaj się okazuje, że nie zawsze jest, wiesz, czymś takim. Kiedyś myśleliśmy, że jak mamy dane i informacje w bazie, w CIDG i tak dalej, to my możemy sobie tym obracać jak chcemy i to, skoro to jest publiczne, to jest to jawne. No ale publiczne są też BIP-y. BIP-y to są takie źródła informacji, możecie tam znaleźć wszystko, naprawdę. I generalnie katalog danych, no ale czy ja mogę tak z tego BIP-u każdego urzędu ściągać wszystko i to korzystać? No już wiesz, to jest... Dlatego no to trochę rozumu w tym trzeba prowadzić i takiej, żeby to nie było nachalne i takie w miarę zbliżone do treści umowy i do tych takich naszych intencji dwóch stron. Ja bym to tak zawsze. No to trzeba wszystko tak analizować, przemyśleć sobie, na ile to jest dla mnie zagrożenie, na ile ja mogę czyjeś prawa naruszyć, czy jak ja mu człowiekowi wyślę takiego maila, to mogę naruszyć jego prawa i wolności. No chyba nie. No ale co sądy i co urzędy zadecydują, może być różnie, ale nie sądzę, że to będzie szło aż tak restrykcyjną stronę, bo no, gdzie ten postęp, gdzie ta technologia? Po to było RODO, żeby tak jakby dostosować się do zmian i do tego, by pewne rzeczy uprościć, wyjaśnić, żeby te dane nie były sprzedawane, nie wędrowały gdzieś tam. No i tak to wygląda.
Okej, to jeszcze w drugą stronę, bo teraz sobie rozmawiamy, jak tego klienta utrzymać. A teraz mam pytanie, załóżmy, że klient założył sobie takie darmowe konto, ono jest bezterminowe, no ale klient nie loguje się, nie wiem, rok, dwa lata i chce się, jest już, że tak powiem, w moim rozumieniu mało perspektywiczny. I chciałbym sobie, że tak powiem, trochę wyczyścić bazę. Czy ja mogę takiego klienta usunąć, czy muszę zmienić zapisy w regulaminie, że po jakimś okresie konto zostanie usunięte? Po jakim czasie, czy to musi w regulaminie też być ten czas zawarty, czy muszę go poinformować, oczekiwać od niego odpowiedzi, czy jak on mi nie odpowie, to mogę przyjąć, że to konto kasuje.
A rozumiem, że to jest tylko takie czyste konto, on nie korzysta z czegoś.
Nie, no załóżmy, że wiesz, no to tak pytam na przyszłość, bo to ja tam z aplikacją dopiero zaczynam, ale załóżmy, że nie wiem, korzystał przez pół roku, ale nagle przestał, no i ma tam ileś swoje jakieś tam historyczne dane, nie? Ale jest, nie wiem, przez rok strzelam.
Nie, to już jest taka skrajność, no bo tak równie dobrze mogę zamknąć jutro firmę i wykasować te wszystkie informacje. Nie, no to chodzi o to, że tak naprawdę no, RODO i ten sposób przetwarzania, mówię o tym, jak przetwarzamy dane, jak są operacje, jak my nie chcemy ich prowadzić, no to ten klient nie musi się zgadzać na to, czy my go usuniemy, czy nie, no to my decydujemy. Ja jako administrator decyduję o celach i sposobach przetwarzania. Jeśli uznaję, że mi są te dane niepotrzebne, jak najbardziej mam prawo je usunąć. Mogę ewentualnie poinformować tego klienta o tym, że usuwam, że nie istnieje, a równie dobrze nie muszę tego robić, bo no, on nie może mieć pretensji do mnie, że go nie ma w bazie, tak? Niemniej jednak, jeśli chodzi o te konta, to gdzieś jakiś komunikat powinien się wyświetlić ewentualnie, tak?
No już bardziej nie chodzi o konto tego użytkownika, jego dane typu, nie, mail, imię i nazwisko, tylko chodzi o to, co on wprowadził, że on wprowadził tam sobie budżety swoje, pieniądze, konta i nagle rok nie korzysta i chce usunąć mu to konto.
No, pomysłem będzie wprowadzenie gdzieś tam tego do regulaminu albo odrębną informację, że po prostu z uwagi na to, że minimalizujemy te dane, nie potrzebujemy tego aż tak. Usuwamy. Pani jakby to wiedział, tak? I miał taką możliwość, można mu przypomnieć chwilę wcześniej, że wygasa mu to konto i że zostaną usunięte te informacje. Ewentualnie tak, jeśli faktycznie, tak jak mówisz, ma jakieś tam swoje zapisane formularze czy inne tam dokumenty. Niemniej jednak, no tutaj z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia RODO, to w ogóle nie ma przymusu przetwarzania tych danych. A sama usługa, nawet darmowego konta, to jest usługa już taka świadczona drogą elektroniczną i jakieś zasady trzeba je określić. Myślę, że jak wrzucimy to do regulaminu, taki zapis, to nie będzie to zły pomysł, a nawet dobry w perspektywie RODO zasady rozliczalności, jak się nas zapyta, jak długo przetwarzamy dane. No to mamy dowód na to, że tego typu dane przetwarzamy rok, a nie dłużej, tak? A no tak samo, nie wiem, jak mamy bazy CV i różnych innych dokumentów, no to też już firmy mają standardy, ustaliły, że 6 miesięcy, po 6 miesiącach kasujemy je z bazy. I wy też tak możecie zrobić, tylko że te zasady powinny być jasne i powinien ten klient gdzieś tam wiedzieć. Regulamin, dobra opcja, wrzucenie tego regulaminu. Przy tej części, która dotyczy tego darmowego konta, czy w ogóle prowadzenia konta użytkownika.
Jeszcze tutaj dwa pytanka szybkie z czata. Czy jak mam klientów B2B i B2C, to potrzebuję dwa regulaminy oddzielne, czy mogę jeden mieć?
Można jeden, ale można użyć takich pojęć konsument, wytłumaczyć, kto jest konsumentem, ewentualnie wyróżnić jakiś jeden paragraf, który dotyczy tylko konsumentów, bo niektóre przepisy dotyczące konsumentów są bardziej takie obostrzone niż te, które kierujemy do przedsiębiorców. To jest taki standard. W regulaminach zazwyczaj się właśnie tak wprowadza, że nie dotyczy konsumentów albo dotyczy coś konsumentów i jest odrębny. Na przykład w przypadku odstąpienia bardzo często, głównie jest w sklepach internetowych, ale też przy usługach, w zależności jakie usługi świadczymy, to prawo odstąpienia, które może przysługiwać konsumentowi, a już w firmie nie.
I drugie pytanie to było, jak zrobić, żeby konsumentowi nie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na przykład subskrypcji rocznej? To ja myślę, że lepiej nie robić tego. Nie wiem, czy jakieś buble chcesz mu sprzedać, żeby przypadkiem...
Nie, wiecie, jeśli chodzi o te prawa odstąpienia, to sobie trzeba tam otworzyć taki tam katalog tych przypadków, w których to prawo odstąpienia nie działa. To jest w ustawie o prawach konsumenta. Ja teraz na pamięć tam wam nie wymienię dokładnie, w jakich przypadkach prawo odstąpienia nie działa, bo nie pamiętam, ale tam na swoim blogu wiem, że pisałam coś na ten temat. I są sytuacje, gdzie w ogóle to prawo odstąpienia nawet względem konsumentów jest wyłączone, no bo jeśli ja sprzedaję usługę w postaci takiej, że mój klient może z niej skorzystać i na przykład po dwóch dniach, wykorzystując 100% możliwości mi to zwrócić, to trochę no, mija się z celem sprzedaży takiej usługi. To wszystko zależy od tego, co sprzedajesz i tak jak Bogusz powiedział, jakiej jakości. Jeśli chcesz przyciągnąć konsumenta do tego, by korzystał z twojej usługi, no to prawo odstąpienia, prawo rezygnacji albo prawo do tego darmowego czy tam jakiegoś promocyjnego okresu świadczenia usług na pewno przyciąga takiego konsumenta. Prawo odstąpienia jest wyłączone w różnych tam sytuacjach i to chodzi też o jakieś tam programy komputerowe, które się rozpakuje, pozna się tam zawartość i tak dalej. Nawet nie wiem, kupując płytę CD zapakowaną w folii, jak rozpakujemy, to nie możemy rezygnować. Więc są tam wyłączenia w ustawie, no ale to tak jak Bogusz powiedziałeś. No.
A ile to jest? Chyba 14 dni albo 30 dni, tak?
No 14 jest ustawowo, ale możesz dać konsumentowi więcej.
No tak, no to ale jak ktoś płaci za subskrypcję roczną, to ma 14 dni, no to jeżeli ten człowiek w ciągu 14 dni chce zrezygnować, to ja bym mu w 100% dał taką możliwość, bo dlaczego chcemy mu... Okej, bo tutaj Artur pisze, na przykład ktoś dostaje plan treningowy i go zwraca, czyli jest sytuacja, że on wykorzystuje 100% możliwości...
No właśnie, to co mówiłam, no to są rzeczy, które w pewnym stopniu... Są takie sytuacje, gdzie on wykona już tą usługę, tak? Czyli może z ten plan ściągnąć, pobrać i korzystać z niego przez kolejne miesiące. Nie wiem, jak to się ma do tej usługi, czy twoja usługa polega na tym, że ten plan jest czymś tam wzbogacanym codziennie, czy to wymaga dostępu, czy to po prostu jest pobranie i już, bo nie wiem, jak ja bym stworzyła jakiś dokument i powiedziała klientom, że mogą sobie go pobrać, ale mogą też go zwrócić. No to gdzie moja praca, tak? On to pobrał, to ma. Więc no to trzeba tak zwrócić i zmierzyć, na ile ten produkt, który sprzedajemy konsumentowi, może podlegać jego ocenie, a nie wykorzystaniu go w 100%. Usługa dietą, a plany dietetyczne, tak?
Ja bym mógł tutaj powiedzieć Arturowi troszkę, bo siedziałem w temacie, bo sprzedawałem kiedyś takie produkowane na zamówienie. Jeżeli to jest usługa czy produkt nie prefabrykowany, tylko tworzony na zamówienie, wtedy klientowi nie przysługuje ten 14-dniowy zwrot.
Tak, o ile to właśnie jest taki produkt na indywidualne. Być może taką, właśnie nie wiem, czy ta dieta, czy ten plan treningowy właśnie będzie indywidualnie dostosowany, czy to jest taki... Właśnie nie wiem, jaki to charakter. To trzeba wszystko tak przeanalizować pod kątem tych przepisów dotyczących odstąpienia i czy coś nam cię kwalifikuje.
Na pewno jak kupujemy e-booki,
to pewnie się pracy.
Z tym spotkaliście, że tam jest checkbox, że jak pobieram, to zrzekam się prawa do odstąpienia od umowy, bo pobieram tego e-booka i jakbym pobrał tego e-booka, zapisał sobie i odstąpił od umowy, to mógłbym sobie 1000 e-booków tak pobrać i nie zapłacić za nie nic, nie?
Tam tak, ja teraz tak z pamięci ich wszystkich nie wyliczę, ale tam jest sporo, tam dostarczanie prasy, pewne tam sytuacje związane z polisami ubezpieczeniowymi, to też jest tak, że no też jakieś tam zdarzenia powstają. No to wszystko zależy od usługi i od produktu, który sprzedajemy. To trzeba indywidualnie.
W której ustawie są te...
Zaraz mogę, ustawa o prawach konsumentów, ja sobie ją w ogóle wpiszę i mogę w ogóle przeczytać.
Nie, to może jeszcze tutaj damy linka.
Nie, no tak, tak, ale wiesz co, ja to o tym w ogóle też pisałam i ustawa o prawach konsumenta i ona tam wymienia konkretnie sytuacje, które zaraz wam powiem, z jakiej daty ma usługa, popisałam o tym na swoim blogu, usługi bez prawa zwrotu.
To wrzuć linka do swojego bloga.
Ustawa o prawach konsumenta po prostu. Wysłać linka?
Tak, chociaż nie wiem, czy wszyscy wyrażają zgodę na taki komunikat handlowo-marketingowy.
No tutaj mogę linka do ustawy wysłać. Ustawa z 30.
Nie no, wrzuć do bloga, spokojnie.
No i tutaj mam, słuchajcie, generalnie no, umowa lub cena i wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym. Na przykład kupujecie jakieś produkty, które cena się zmienia, no to też to prawo odstąpienia nie obowiązuje. Umowa o świadczeniu usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta. Czyli jeśli tworzymy ten plan treningowy i konsument zgodził się na wykonanie tej usługi, tak, usługi edukacyjne, jeżeli dostanę dostęp do kursu online, czy jakakolwiek inna usługa i nie ma przywrócenia tego możliwości stanu poprzedniego, czyli ja już jestem, już masz ten produkt i ty się na to zgadzasz, no to w regulaminie, tak jak tutaj ktoś mówił, można zawrzeć taką informację, ale to przy umowie o świadczeniu usług. No i ta specyfikacja, tak, umowa, której przedmiotem jest rzecz specjalnie wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, no te produkty ulegające szybkiemu psuciu i tak dalej, to przy sprzedaży ma i zapakowane, tak, ma znaczenie. Sytuacje też, kiedy jakieś są takie żądania, tak, pilne, że coś robimy dla klienta, indywidualne zamówienie, no to też to wymaga może pod to podlegać.
No tak, jak zamawiałem rolety na wymiar, no to ciężko by było mi je zwrócić, jak ktoś zrobi mi na wymiar dom pod moje okno, ja mówię, nie, nie chcę tego. To samo jest wadliwe, nie?
Tak. Znaczy, no, to samo jest przy umowach o zakwaterowanie. Nie chodzi to o takie mieszkanie typowe, ale kupujecie przecież sobie w jakiś sposób czasami jakieś usługi, bukujecie miejsca i tak dalej i już no, są sytuacje, kiedy możesz z tego zrezygnować, czy bilety na koncert i tak dalej. No, te rozrywkowe wydarzenia, rezerwacja w hotelu, bilet na koncert, to wszystko jest wyłączone w tej ustawie. Więc, no i to dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się za tą wyraźną zgodą, tak? Przed upływem terminu. Więc można taką informację, jeżeli zakwalifikujemy nasz produkt, naszą usługę jako taką, przy której zwrot no, będzie dla nas krzywdzący, tak? Bo de facto sprzedamy produkt, a nic na nim nie zarobimy i klienta nie utrzymamy. I tak jak to było chyba z Netflixem, tak? Że wszyscy kupowali te darmowe konta i tam Netflix chyba w pierwszym kraju jako w Polsce, że te darmowe zlikwidował konta. Było tak, prawda? Nie mylę się? Netflix? Podaję. Na tym samym to polegało.
Albo HBO Go.
Albo HBO Go, no. Któryś z tych właśnie takich portali, to była ta sytuacja, no bo po prostu Polacy na gminie kupowali sobie te 30-dniówki i funkcjonowali i generowali duży strat.
Znaczy jest zablokowany na pewno, znaczy w HBO jest darmowy okres, tylko jest zablokowany na to, że musisz podać kartę kredytową, no to nie podasz miliona kart kredytowych, chyba że masz tyle, to sobie możesz...
No ale to jeszcze ci automatycznie blokuje tą kwotę ewentualnie na tym, ale...
Kto... Znaczy blokuje kartę, nie? Że nie masz drugi raz na drugie konto na tą samą kartę założyć.
Tak, no ale wiesz, no było tak, że ludzie zakładali tych kont tyle, ile mieli maili, no i trzeba było w sposób ograniczyć i tak jak... Tutaj ktoś właśnie pisał, że w przypadku takich planów treningowych tak może być, więc w regulaminie można taki zapis stworzyć, powołując się ewentualnie w razie jakichś tam sytuacji spornych na te przepisy.
Możesz tu na czat wrzucić tego linka.
No właśnie, bo zapomniałam z tego wszystkiego. I no, my tak lubimy. Nie wiem, tak jak i w Lidlu przecież była możliwość w pewnym momencie zwrotu towarów, tak?
To ludzie jedli parówki w samochodzie i wracali, że nie spełnił produkt ich
oczekiwań.
A jeszcze ten, jeszcze jak rozmawiamy o takich głupotach. Nie, ale to właśnie też w kontekście RODO zastanawiałem się kiedyś z bratem. Na przykład często jest na siłowniach tak, że możesz pierwszy raz iść na siłownię za darmo ćwiczyć. Tak. Ale oni, żeby to sprawdzić, że już u nich byłeś, to muszą sobie twoje dane zapisać. Czyli ty mogłabyś iść na trening, powiedzieć, że jesteś pierwszy raz, skończyć trening, powiedzieć, że chcesz usunąć twoje dane osobowe,
tak.
Przychodzą do nich drugi raz, mówisz, że jesteś pierwszy raz, to kobieta w recepcji nie może ci powiedzieć, że już byłaś, bo wtedy by przetwarzała twoje dane osobowe, prawda?
To tylko Polak tak wymyśli.
Wiem.
I wtedy straszysz ich urzędem, karą, chyba, że cię wpuszczą.
No, niestety tak
to jest. Zdjęcie powieszą, że tego klienta nie obsługujemy już po pewnym czasie.
No tak to jest, słuchajcie, i generalnie z tymi zwrotami, no to wchodziła ta ustawa. U nas wcześniej było tam 10 dni, potem było te 14. To w tych usługach konsumenckich, jak się tym zajmowałam, to już było tak nagminne, że ludzie kombinowali różne rzeczy, żeby te produkty zwrócić, aż no, ja bym nawet nie śmiała takich produktów zwracać. No ale no, trzeba się z tym liczyć. Jeśli przewidzimy, że ta umowa, nasze oświadczenie usług wpisuje się w ten katalog, który tam wam podrzuciłam, to można w regulaminie taki zapis zrobić, że zgadza się tak naprawdę ten użytkownik i tak na to, by tą usługę mu świadczyć i że te prawo odstąpienia w tym momencie nie będzie mu przysługiwało. To zależy wszystko od usług. W ogóle każda branża swoimi prawami się rządzi przy usługach turystycznych, przy kredytach. Tam są też inne terminy, inne obwarowania, więc to zawsze trzeba sprawdzić, bo niektóre takie zapisy w regulaminach mogą być takimi niedozwolonymi postanowieniami, jak tam sobie to będziemy tak z głowy wymyślać. Więc no to zawsze warto sprawdzić, zobaczyć, czy mogę akurat skorzystać z tego zwolnienia, czy nie.
Okej. Okay. Mateusz, jakieś pytania jeszcze? Czy możesz przetwarzać dane dzieci?
Tutaj chyba wszystko mamy, wydaje mi się, rozegrane i wszystko wiemy, jak to powinno być zrobione. Ale miałbym właściwie pytanie, czy w przypadku zmiany formy prawnej firmy, zmiany z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę, coś pod kątem przetwarzania danych się zmienia, coś musimy zmienić, nie wiem, w regulaminie, pewnie trzeba też poinformować użytkowników, których dane już przetwarzamy, że gdyby ta forma prawna się zmieniła?
No ewentualnie można dane adresowe, bo co tam się zmienia, dane adresowe, no i taka odpowiedzialność, ale tutaj już tego klienta czy użytkownika, konsumenta to w sumie niewiele interesuje. Można o tym poinformować, bo jakby nie było, się zmienia ta informacja. Czy to na stronie, w regulaminie, czy w systemie i tak dalej, ale to będzie zapewne tylko jeden podpunkt tego obowiązku informacyjnego, bo no, tak, wiele się nie zmienia. Może się u Was wewnątrz w strukturach coś zmienić, bo ta odpowiedzialność będzie się inaczej gdzieś tam rozkładała, ale w zasadzie dla takiego konsumenta, klienta, osoby fizycznej to sytuacja jest taka sama.
Ale jeżeli on, ten klient dał zgodę Tobie jako, nie, działalność gospodarcza, a teraz jest spółka, to się automatycznie transferuje?
No tak, no to jest jakby taka sukcesja taka prawna, tak? Jeżeli, nie wiem, w jakiś sposób zmienia się forma prawna, no to zmieniają się te dane adresowe, bardziej tak dane adresowe, kontaktowe, to może być takie istotne, ale podmiot jest w zasadzie ten sam, no chyba, że ten, tak jakby ta firma zostanie sprzedana i zupełnie kto inny tam zawiaduje i to w ogóle się zmienia pod kątem takim, że w innym miejscu są te dane przetwarzane, zmieniają się cele i tak dalej, ale jeśli to jest tylko forma taka prawna, no to ewentualnie ten obowiązek informacyjny dotyczący tego jednego aspektu, dotyczącego danych adresowych. No chyba, że naprawdę sprzedajemy firmę, i chodzi w posiadanie tej firmy z całym takim dobytkiem, z nazwą, z danymi, z wszystkim, co się z nią wiąże, ktoś inny, ten inny podmiot. On ma trochę inną strategię, inny system ochrony danych i tak dalej. No to już on wtedy wchodzi w posiadanie administratorów danych i on gdzieś tam musi to spełnić. No myślę, że sama takie zmiana formy to nie jest aż taka drastyczna informacja, która mogłaby tu wpłynąć, naruszyć prawa i wolności osób fizycznych. O tak. Z tego względu.
Okej, okay, jeszcze jakieś macie wątpliwości, pytania? Może o głupotach chcecie pogadać chwilę?
Ja bym jeszcze chciał.
Jeszcze głupoty.
O pieniążkach rozmawiać. Nie, o pieniążkach. Joanna, jakbyś mi powiedziała, czy Wy też, albo Ty, czy zajmujesz się takim czymś, bo w tej chwili ja korzystam z regulaminów, które udostępniliście w kursie, tych polityk prywatności i tak dalej. Wiadomo, zmodyfikowałem to troszkę pod siebie, ale czy Ty masz w ofercie przeprowadzenie tego audytu? Czy to, co jest w tej chwili, się nadaje, czy to trzeba po prostu stworzyć od nowa całkiem? I...
Ale mówisz o danych osobowych, czy mówisz o...
Ja mówię ogólnie o regulaminie serwisu, o polityce prywatności, o RODO.
Powiem Ci tak, RODO to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Żeby to zrobić dobrze, to trzeba jakiś taki audyt przeprowadzić i nie tylko pod względem tego, jak to na zewnątrz wygląda, co ja jako użytkownik widzę w serwisie, bo ja sobie mogę przeklikać Twój serwis, jak mi udostępnisz konto i mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale RODO to też to, co Ty robisz wewnątrz z tymi danymi. Kto ma do nich dostęp, jak je przechowujesz. I tu nie chodzi tylko o metalowe szafki z RODO, ale przede wszystkim kto ma dostęp, jak to jest chronione. I żeby to zrobić rzetelnie i dobrze, to zawsze to jest taka sytuacja, że ja mówię ludziom wprost, że to wymaga takiej uprzedniej analizy, odpowiedzenia mi na jakieś tam pytania i tak dalej. Ja to dostosowuję po kolei. No ale też tworzę czasami takie szablony dokumentów, wzory z instrukcjami, które przekazuję innym osobom. Jest to oczywiście tańsze rozwiązanie, ale też wymaga takiej inwencji.
Czy jesteś w stanie podać, na jaki wydatek trzeba się przygotować? Wiem, że dokładnie to na pewno nie jesteś w stanie, ale czy to jest kwestia 1000 zł, 5 czy 20?
To widzisz, zależy co chcesz, nie? Bo możesz chcieć regulamin, chcieć politykę, możesz potrzebować tego, bym Ci skonsultowała tylko pewne rzeczy. Ja to odrębnie wyceniam. Ogólnie mi ciężko to wycenić. Nie mam na razie takich gotowych produktów. Próbuję wsiąść do tego, żeby stworzyć taki sklep z dokumentami, tylko to mi się oczywiście to wszystko w czasie przekłada. Ja też powinnam kurs sprzedaży przejść chyba szybki. Ale no jak najbardziej robię takie rzeczy, ale zawsze to indywidualnie wyceniam w wersji takiej i minimalistycznej, takiej, gdzie daję ci produkt, a ty potem coś z tym robisz, ewentualnie masz jakąś tam pulę konsultacji, godzin czy tam kontaktu ze mną, by to ustalić, doprecyzować, albo po prostu od A do Z. Często preferuję wtedy nawet jakieś spotkanie, przeanalizowanie konkretnie dokumentów i prześledzenie tego, jak ta informacja przepływa.
Okej.
I wolałabym to indywidualnie konsultować, bo staram się robić produkty, które są dostosowane do konkretnej usługi, a nie wiesz, taki szablon. Bo to nie jest taki. Dobrze. I widzicie, każdy z Was ma inną usługę, inny wymaga w regulaminie. Ktoś, kto świadczy usługi konsumentom, ten, kto chce, żeby były zwroty, ten, kto nie chce, żeby były zwroty. No, to wszystko trzeba tak punkt po punkcie prześledzić. A idealnego regulaminu i tak nie ma, bo idealny to taki, który się aktualizuje regularnie.
Sam się aktualizuje.
Sam.
Dopasowuje się. Sztuczna inteligencja, ale to pewnie od wiele zgody tak. Trzeba.
Było, słuchajcie, tak. Zawsze możemy stworzyć kolejny pomysł na... na system, który się sam aktualizuje i liczę na Was, na to.
No.
O, jeżeli chodzi o usługi prawnicze, tam jest jeszcze duża nisza i pole, by tam zadziałać, tak mówię do Was.
Właśnie, jak ktoś nie ma jeszcze pomysłu,
naprawdę.
Bo też osoby będą nas potem oglądały, jak ktoś będzie oglądał tego live'a później, w kolejnych tygodniach, miesiącach.
No już powstają jakieś tam różne kreatory i tak dalej, umów, ale jest jeszcze dużo takich produktów pod względem prawnym, czy też sami wiecie, jak to i w księgowości wygląda, i w prawie, tam jest dużo do zrobienia, bo większość kancelarii w Polsce to jeszcze są takie kancelarie, gdzie książki stoją na półkach i komputer jest takim narzędziem do pisania, tylko jakiś tam pism. Ale to się zmienia, wchodzą na rynek.
Prawnik w chmurze.pl. Zaraz rezerwuję.
O, rezerwuję. Działamy.
No. Dobra, macie jeszcze coś? Myślę, że jeszcze chwilkę będziemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. A w ogóle powiedzcie, jak Wam się podobał, no bo zakończyliśmy ostatni tydzień kursu, został wydany, to ostatni live. Oczywiście zapraszam, ruszamy z kolejną edycją w lipcu, więc będą pewnie nowe osoby. Będzie znowu spotkanie z mentorami, więc zapraszam oczywiście do kolejnych, do uczestnictwa cały czas. Tak jak mówiliście, nie dotarliście jeszcze do tego modułu prawnego, nawet niektórzy, więc pewnie jeszcze macie trochę przed sobą, ale jak tak ogólnie to wszystko oceniacie? Kciuki w górę.
Ja myślę, że spora na pewno dawka wiedzy, no i myślę, że fajnie też, że o wszystkim, tak? Począwszy od pomysłu, aż po kwestie gdzieś tam prawnicze na samym końcu. Jestem gdzieś dopiero w połowie, ale jak gdyby staram się to natrafiać, no i każda lekcja to zawsze jakaś piłka dodatkowej wiedzy. Staram się w samochodzie przeważnie, gdzieś tam jadąc do pracy, gdzieś tych odcinków słuchać. Tak na przyszłość fajna by może była jakaś wersja audio na przykład, albo połączony cały tydzień w jeden plik MP3.
To ty pisałeś? Bo tam ktoś pisał. Ty pisałeś, żeby
to było... Nie, to akurat nie ja.
Z live'ów zrobiłem P3.
Live'ów widziałem. Tak na przykład na przyszłość, bo tutaj jeśli chodzi o ten player, to czasem gdzieś tam przeglądarka się zamknie i jeśli jest w połowie odcinka, to też ciężko to odnaleźć. Ale no ogólnie, jeśli chodzi o wiedzę przekazaną, to jest super.
Cieszę się. Jak oceniacie live z Marcinem Osmanem? Oglądałem jeszcze. Będzie w kolejnej edycji, więc jak jeszcze gdzieś tam ktoś z Was będzie chciał...
Na kolejnej edycji już nikt nie będzie się chciał odezwać na początku.
A, no tak.
No, nie. Ja to przeglądałam, ale nie wyglądaliście aż tak bardzo nas zestresowanych.
Zobacz pierwszego gościa. Pozdrawiamy, Łukasz. Jak oglądasz. Dobra.
Jak gdyby też mamy dostęp do live'ów.
Tak, pełny dostęp do wszystkiego, więc gdzieś tam się pewnie do was odezwę, żeby może skrobnąć mi jakąś opinię, żeby mógł wykorzystać to.
Napisała do mnie twoja asystentka wirtualna.
Tak,
Ale ten, nie odpisałem jej, ale chętnie odpowiem, super, tylko super. Sam nie mam czasu teraz po prostu do tego siąść. Ale jestem na etapie właśnie też pozyskiwania wirtualnej asystentki. O,
fajnie.
Ale widzicie, że tam powierzacie dane, to pamiętajcie o tym. Powierzenia z asystentką też jest. No.
Tak. Też z księgowymi też. No. Przy czym moja księgowa powiedziała, że ja prowadzę działalność gospodarczą i mnie RODO nie dotyczy. I powiedziałem, nie, to pani chyba nie wie, o czym pani mówi. No dobra, to zrobimy tą umowę. I do tej pory się nie odezwała już z tą umową.
Jeszcze mam pytanie do Joanny, bo kiedyś jeszcze przed wejściem RODO był taki obowiązek, pewnie on dalej jest, że wszystkie bazy danych osobowe było trzeba zgłaszać do GIODO.
Nie mam.
Czy dalej obowiązuje?
Nie ma.
Nie ma tego, tak?
Nie ma GIODO.
Okej.
Nie ma.
Pamiętam właśnie, jak pracowaliśmy jeszcze na uczelni, to właśnie tam było tak, strasznie, że było do ABI, BABI i tak dalej, były te administrator danych osobowych, bla, bla, bla.
Nie, teraz jest w niektórych przypadkach inspektor ochrony danych, ale nie chcę się już tu rozwijać, bo to są sytuacje, gdzie na dużą skalę są dane przetwarzane, często są monitorowane osoby, to wtedy ten, czy dane szczególnych kategorii, ten inspektor powinien spotkać się z tym na pewno i od, tak, inspektor ochrony danych osobowych, bo każdy musi to już w swoim zakresie ustalić, czy musi takiego inspektora powołać, czy nie. Bardzo często ci wszyscy ABI cię przekształcili w odów, ale zbiorów nigdzie nie zgłaszamy, to wszystko zostaje u nas i nie ma.
A jeżeli chcecie sobie zrobić taki mini audyt we własnym zakresie, to jest takie fajne narzędzie, to właśnie Asia mi poleciła, PIA bodajże to się nazywa.
Tak, francuskie. Tak, takie francuskie narzędzie.
Tak, bo właśnie jeden z klientów mnie prosił, żeby mu tam bardzo szczegółowo, robili audyt u siebie, RODO, no i mnie prosili o różne bardzo szczegółowe dane, część im daliśmy, część powiedzieliśmy, że to są dane tajne przedsiębiorstwa i nie możemy ich udostępnić i pytali się o tego typu audyt. Ja taki audyt sobie zrobiłem. No, ciężka sprawa, parę godzin siedzenia. No,
ale jakie... wiesz, to fajne jest, nie? To...
Tak, tak. I tam jakie dane przetwarzasz, jakie masz środki zabezpieczające, bardzo dużo i oceniasz ryzyka, jakichś wycieków, niewycieków, masz mnóstwo tego i bardzo dużo jest opisów i bardzo dużo jest takich gotowych jakby rzeczy, które możesz sobie przeciągnąć, na przykład do, nie wiem, zapisywania danych, w swojej bazie danych, używamy tam, nie wiem, anonimizacji, szyfrowania takiego, czegoś tam jeszcze i tak dalej. Więc tam możemy to narzędzie PIA to chyba.
I to chyba jeszcze swego czasu właśnie GIODO polecało, żeby te PIA stosować. Ja szukam, gdzie tu mam jakiś link do tego, ale jak znajdę, to podeślę to na grupę, bo to jest fajne, tak jak ty, Bogusz, powiedziałeś, to tak w ogóle nawet zaczyna rozświetlać nam świadomość w głowie, że my takie dane mamy, że robimy coś z nimi, jakieś środki i zabezpieczenia stosujemy. O, no właśnie, to jest.
Chyba to jest.
No i to ja takie moje pierwsze takie wstępne audyty z RODO, które robiłem akurat w gabinetach lekarskich, to przy użyciu tego narzędzia i to mi bardzo pomagało przy weryfikacji, tam rysuje się mapa ryzyka, można jakieś tam plany wprowadzać. Być może to narzędzie zostało unowocześnione, bo ono było na etapie jeszcze, bo to jest francuski urząd taki ochrony danych. Nie wiem, czy w Polsce już takie narzędzie powstało, czy nie. Trochę ich powstało, tam chyba Kancelaria Lubasz i Wspólnicy, jak się nie mylę, to też jakieś takie narzędzie tworzy. Jest kilka takich kancelarii, które się zajmują baną danych i takie instrumenty gdzieś tam powstały, więc możecie sobie tego poszukać.
Możecie sobie zrobić takie narzędzie, wziąć to, zrobić online'owe narzędzie i dla firm audyty tutaj sam sobie zrób.
No jest trochę takich narzędzi, ale to wiesz, to do każdego typu sytuacji można dostosować. Jedni tylko robią do ryzyka, dla analizy ryzyka i do czegoś jeszcze. No to jest ogromne pole na gruncie RODO. Jeszcze tego, co teraz nas czeka, bo wejdzie taka kolejna dyrektywa, która będzie się trochę łączyła z RODO, która jest ciągle gdzieś tam uzgodnień dotycząca prywatności i przesyłania informacji drogą elektroniczną. To dalej będzie się rozwijać, więc polecam. Czy nowe RODO? A to nowego RODO nie było w tym roku, tylko była ustawa polska, która wprowadzała RODO do naszych sektorowych przepisów. Wprowadziła kilka zmian. W kontekście waszej działalności to wprowadziła między innymi w tym prawie pracy, co mówiłam, wprowadziła do prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. I tam to dotyczyło tego, że ta zgoda, która wcześniej była jakby wymagana osobna, ma w domyśle być zgodną z RODO. Tak? Także wystarczy jeden formularz. Fajnie to nazwano nowe RODO. Chyba, że chodzi o to RODO dotyczących danych osób, danych niefizycznych, tak? Czyli jakichś tam innych danych, ale to już nie będę tematu. Nie, to co mówisz, tak. No, to chodzi o inne kwestie. Dane dotyczące no już nie osób fizycznych, pominę to, bo to szczegółowo. No to się wszystko wiąże.
Okej, okay, dobra, to będziemy kończyć powolutku. Jak chcecie jakieś szyty na miarę, to macie tutaj odpowiednią osobę. Nie wiem, jak z czasem jesteś, bo wiem, że się przeprowadzasz i
no tak, ja się przeprowadzę. Może w razie, jeśli ktoś jest gdzieś tam z Trójmiasta, to chętnie się mogę spotkać i indywidualnie temat RODO omówić. No, jestem otwarta, mam nadzieję, że też stworzę jakieś takie produkty gotowe. To lato będzie można z tego skorzystać.
Dokładnie. Myślisz, wiesz, co tam można w świecie prawnym zrobić w formie takich aplikacji, jak my robimy, to na pewno się ludziom przyda.
Jak najbardziej.
Także wiesz, wrzucaj pomysły codziennie na grupę.
Może jest to właśnie myśl, żeby mnie tak zmotywować do działania, wyjść po te ramy.
No.
Poczekam, aż to prawo zacznie być stabilne, bo tak się zmienia często, że nie mam czasu nawet myśleć o takich rzeczach. No,
dobra, no to dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne i co, trzymajcie się. To był ostatni live w tej edycji. Oczywiście zapraszam do kolejnych. Myślę, że od lipca coś się będzie działo. Oczywiście cały czas na grupie działamy, także jeśli macie jakieś pomysły, pytania. I tak jak do was Maja pisała, jeżeli chcecie, bo robię taki post na bloga o aplikacjach ludzi z Akademii, więc jakiś krótki opis, jakaś fotka w screen, żeby po prostu pokazać, że są fajni ludzie tutaj u nas. I zawsze, to na pewno pójdzie do mojej listy mailingowej, więc tam te 2000 osób gdzieś tam to zobaczy, zawsze ktoś ma jakichś znajomych, więc po prostu zawsze może być to darmowa reklama dla was. Dajcie.
Do kiedy termin?
Wiesz co, nie ma terminu, znaczy generalnie...
Michego.
W wtorku.
Wiesz, jak do przyszłego poniedziałku mi to wyślecie, to będzie spoko, nie? Bo otwarcie mam 8 lipca, więc będzie 2 tygodnie. Gdzieś tam pewnie ten materiał puszczę, żeby było coś fajnego. Możecie też wpisać jakąś notkę o sobie, jakieś, wiecie, takie hero story, bohater tutaj walczy z etatem, buduje te sasy, wiecie, no tak jak to robicie, faktycznie. I może jak chcecie, bo będę robił też taki filmik promocyjny do drugiej edycji, jakieś przebitki, to gdzieś tam może być też przebitka z waszego narzędzia, jakiś taki. No, na pewno to jest każda jedna osoba, która zobaczy, że coś robicie, to jest krok. I mam zgody tych ludzi, do których to wysyłał.
Świetnie.
Chyba.
Dzięki w takim razie.
Dzięki.
Po moje dzieci, które gdzieś marzną na dworzu.
No. Cześć. Dobra. No to dobra, trzymajcie się.
Dziękujemy.
Cześć.
Cześć.